Dzień dobry.
Dzień dobry.
To wina Mikołaja
Tak,
dzisiaj jest.
przyznaję się, to jest moja wina. Mieliśmy lekkie opóźnienie na antenie, dlatego tak.
Z jakiej przyczyny?
Po prostu koleżanka w audycji, która była przede mną, troszkę długo gadała i po
Tak?
prostu się to przesunęło, tak.
Jak się nazywa? No musimy
Basia.
znać nazwisko.
Ale wiesz, Michał, że jest RODO.
Dobrze, czyli jak wpiszemy Basia w twoim radiu, to znajdziemy ją. Może tak.
Nie zaprzeczam, nie potwierdzam.
Dobrze, to w razie co to szukajcie, to jest jej wina wszystko i nie twoja.
Nie,
I
no, moja
co?
też, bo mogłem walczyć z Basią, żeby być w jej miejscu, ale stwierdziłem, że
Ale
się będzie.
poczekaj, to na jaki tam temat rozmawialiście? Może to jest ważne, może to było ciekawsze niż to, co będę opowiadał, albo ty, co będziesz mówił
Nie, ja
niebawem.
dzisiaj opowiadam o rynku pracy na Słowacji, w audycji
Zdecydowanie
międzynarodowej.
to nie będzie ciekawiej niż tutaj. Na pewno to
Nie
będzie tak.
będzie.
Nie, znacznie ciekawiej będzie. Bo co? Gordon Hayward, ale news tutaj poszedł. Gordon Hayward jest gotowy do transferu Charlotte, rozumiesz? To za
To
news.
ta informacja zmienia moje życie niezwykle, diametralnie.
Tu ktoś napisał Kamil. O, nie ktoś, tylko Kamil napisał o nocy Chicago Bulls. Ja będę przeklinał podczas minusów, bo będą po kąciku polskim minusy i będą latały słowa na K i na H. I jeśli komuś się to nie podoba, to mam to w dupie. I ostrzegam od razu i tam zaznaczę, gdzie trzeba, że będą brzydkie słowa. Bo to, co wczoraj zobaczyłem, a byłem na takim trochę niedospaniu po Paryżu, to po prostu klełem do komputera, szczerze mówiąc. I mam nadzieję, że tam chłopaki, które są w Chicago, zrobiły porządek z tym, bo to był skandal. Ale porozmawiajmy o żabojadach.
No właśnie, Michał, jak wrażenia z Paryża?
Szczerze, gdyby nie działy się jakieś specjalne rzeczy, które się działy po meczu i gdybym nie miał okazji, w zasadzie nie wiem, czy to była wina ochrony, która, nie wiem, no nie chcę powiedzieć, nie domagała, ale organizacja strasznie domagała w tym roku. I ja już pomijam jakieś różne przygody, że nie wiem, samolot za późno wylądował, że się trochę spóźniłem na trening Nets, że kłopot z poproszeniem o to, żeby ktoś za ciebie odebrał akredytację, skoro tam jesteś tyle czasu. I w ogóle takie małe sensacje wokół akredytacji. To ja nie wiem, czy jak dotarłem na sesję treningową Cavs i zobaczyłem, że lecą Beatlesi, chłopaki się rozgrzewają, robią jakieś wyprosty i tak dalej. Ja pomyślałem, Michał, co ty zrobiłeś ze swoim życiem? Mogłeś sobie posiedzieć w domu, wydać inaczej pieniążki,
Oj, tam do
popatrzeć.
Paryża zawsze jest miło pojechać.
No właśnie, pierwszy raz było miło, bo nie było strajków. Można było sobie pochodzić, pojeździć i tak dalej. Aczkolwiek byłem w trochę takiej, trochę oddalonej dzielnicy. To nie było Saint-Denis, tam się nie strzelali też.
Saint-Denis.
Saint-Denis. Tam się strzelali. Też chciałem spotkać chłopaków z ekip jakichś raperskich, ale stwierdziłem, że wybieram brak strzelanin. To było bardzo w porządku, jeśli o to chodzi. Pogoda na pewno lepsza niż w Polsce, ale pod kątem NBA, no trochę się zawiodłem.
Słuchaj,
Najważniejsza
Michał, wiesz,
rzecz,
jak
nie było
chciałeś.
kubeczków. To jest najważniejsze. Nie było okolicznościowego kubeczka. Jestem zbulwersowany. Musiałem zakupić sobie t-shirt i magnes,
Czy
które
to
były w.
podchodzi pod camień wpienia? Brak kubeczków okolicznościowych?
To jest w ogóle chyba najważniejsza rzecz z tego wyjazdu, że nie było kubeczków. Wszyscy chcieli mieć, znaczy ja wszyscy, ja, Karol, chcieliśmy mieć kubeczki, a oni nawet, ten merch był wyjątkowo słaby, biorąc pod uwagę to, że oni już produkują coś na igrzyska, no to ja nie wiem, wystarczyło, nie wiem, stempel jakiś zmienić, albo zmieniono modę, że teraz czapeczki są i koszulki, a kubeczków nie, bo nikt nie pije z kubeczków, ja nie wiem. Cenowo też nie było za wesoło, widać, że się cenią. No i
Sportowo
ogólnie.
też.
Na przykład wizyta w NBA House. Czas był wyznaczony między trzecią a czwartą, żeby tam był jakiś tour dla mediów, ale nie wiem, po co miał być tour dla mediów, jak można spokojnie sobie było obejść plac i popatrzeć na atrakcje, tam jakieś coś, konkursy różnych, tam Bayer Revolut rzucasz coś i tak dalej. Czekaliśmy chyba ze 40 minut. Za każdym razem oczywiście wszyscy tam z obsługi spanikowani, że już za 5 minut, już za 5 minut. Od czwartej mieli normalnie wpuszczać ludzi już, bo tam ustawiała się solidna kolejka. O godzinie 4 po obejściu większości terenu stwierdziłem, że wychodzę. I ten pan powiedział, że dopiero zaczynają i zaczęli prawdopodobnie wpuszczać ludzi. A najlepsze było to, że tour był prowadzony w języku francuskim, bo zobaczyłem kawałek. Jak facet Francuz po prostu tym wszystkim ludziom z Polski, z różnych miejsc opowiada po francusku wszystko, co tam się działo.
C'est très bien. C'est très bien.
Chyba dobrze zrobiłem, że obszedłem to i wyszedłem. Natomiast żałuję bardzo, że nie brałem...
Je suis très content.
Ale obrażasz mnie teraz?
Nie, mówię, że ja byłbym szczęśliwy, jako że znam francuski.
No właśnie, ja bym też był szczęśliwy, a przede wszystkim bym coś zrozumiał. I jednocześnie zacząłem żałować, że nie wziąłem udziału w tych takich pozornie mniej ważnych inicjatywach, eventach, jak na przykład spotkanie z Sabriną Ionescu, tam jakieś treningi dla dzieci, Junior NBA też mieli jakąś swoją wewnętrzną gierkę. Jacyś ludzie chyba z BAL, z tej afrykańskiego, nazwijmy to NBA, też mieli jakiś swój kombajn, czy coś takiego, jakieś takie spotkanie. To też było fajne i no niestety tam nie byłem, bo poleciałem jak, nie jak małpa za serem, coś co za serem biegnie. Ty znasz przysłowia, ty po szkole jesteś dopiero.
Za serem.
Dlaczego jest odliczanie do Paryża? Widzicie, jaka to jest akcja? To miasto po prostu wysysa z ludzi wszystkie pozytywne rzeczy.
Nieprawda. Ja byłem w 2023 roku przez 2,5 tygodnia pomieszkiwałem w Paryżu i to był cudowny czas.
Mysz do sera, właśnie, zapomniałem. Kurczę.
To już no tak.
I mogłem brać udział w tych takich mniej mainstreamowych, ale to się jakoś też pokrywało z godzinami, tam były jakieś opóźnienia, no i ogólnie było nie za wesoło. Ale po meczu... Ja nie wiem, co się stało, że udało mi się wejść w miejsca, w które do tej pory nie wszedłem. Nie wiem, ta ochrona albo nie zwracała uwagi, ale był nawet Primož Brezek, gwiazda koszykówki. Jeden z najlepszych w ogóle reprezentantów. Grał w Charlotte chyba, także to też jest plus. Nie wiem, dlaczego był Jose Calderon. Naprawdę było więcej tych koszykarzy takich i w ogóle jakichś celebrytów wokół koszykarskich niż w zeszłym roku.
A poznałeś Davida Beckhama?
Dokładnie, poczekaj. A z Beckhamem to jest historia. On grał w Bobcats, dokładnie, w Charlotte Bobcats. To była ta ekipa. A Beckhama to taka śmieszna historia, bo ja poszedłem do toalety przed meczem. Stwierdziłem, że muszę siku. No i wszedłem do takiej toalety, to tam dla wejścia dla mediów, VIP-ów i tak dalej. I faktycznie jakiś facet taki podobny, jak ja przyszedłem i jak gdyby zacząłem oddawać mocz, ten facet wychodził. I taki, skąd znam tą twarz? A potem ktoś mi powiedział, że tam jest David Beckham i ten sweter... I to wszystko, no można powiedzieć, że sikałem z Beckhamem. Albo on ze mną, zależy jak to brać pod uwagę. Natomiast spotkałem u niego Batesa, jest strasznie wielki, ma strasznie miłą mamę, jego ojciec jest faktycznie taki trochę dziwny i myślę, że ta cała jego kariera jest pod to dyktando. Pogadaliśmy chwilę, on niestety rośnie cały czas. Naprawdę, z bliska wygląda tak, że już bym mu dawał minuty, ale jak pojawia się na boisku, to czasami faktycznie jest różnie. I to był chyba największy plus wyjazdu, że pogadałem z Emonim Batesem.
A poznałeś Ronaldo Fenomeno, czyli tego brazylijskiego, oryginalnego Ronaldo.
Znaczy ja miałem kłopot z poznaniem go, bo jak pokazywali go na tym ekranie, a potem jeszcze patrzyłem na Twitterze, to tak ojej, jeszcze bardziej tego bobra ząb czasu ugryzł. Naprawdę, ja bym go nie poznał. Gdyby stał profilem do mnie, nie sądzę chyba. Kiedyś? Na pewno. Albo by, nie wiem, zajęło mi dłuższą chwilę, żeby go rozpoznać. No i co ja mogę jeszcze powiedzieć? Był komplet, ale było dziwne to, że było słychać w pierwszej albo w drugiej kwarcie piszczenie i kozłowanie butów, jak piłka odbija się od obręczy, a siedziałem prawie pod samym sufitem. To nie była kwestia nagłośnienia tych wszystkich rzeczy. Po prostu Paryżanie obudzili się w momencie, jak Tristan Thompson... stwierdził, że jest za nudno, trzeba zrobić dymę. Chyba oglądał polskie freak fighty po prostu i pozazdrościł. I dymy, tam zaczął Nick Claxton w zasadzie, ale wtedy zaczęli wszyscy żyć. Tam trochę spotkanie zbliżyło się wynikiem, ale tak.
Za rok jedziemy wspólnie, będzie weselej.
Ja nie wiem, czy ja za rok pojadę, szczerze mówiąc. Kubków nie ma.
Szalik, czekajcie. Ja pojadę, bo ja mam nocleg za frajer.
Za 500... Dobrze powiedziałeś. Za 500 euro w niektórych miejscach mogliście dostać taki bonus. Znaczy na całej hali było coś takiego, nie? Żartuję sobie. A podobno bilety były w horrendalnych cenach. Więc też zastanawiam się, jak ci ludzie, którzy pojechali tam płacąc za bilety.
Tu Cleveland. takie mało chwytające to, ten slogan. Tu Cleveland Cavaliers.
No bo to był domowy mecz Cleveland, no. Tak naprawdę. Co jeszcze? A, Karol miał rozmowę z... Możecie zobaczyć gdzieś, jak Ben Simmons ma sesję wywiadową podczas treningu właśnie. Ja wtedy chyba dopiero wchodziłem na halę treningową i Ben Simmons jest strasznie niemiły dla ludzi. Po meczu był taki, jak wyszedł jak modelka. Po prostu wyszedł, zrobił sobie z ludźmi parę zdjęć i obrażony poszedł. Wyglądał, jakby był ubrany na długą przejażdżkę na motocyklu, w samych skórach. I po prostu chyba przyszedł pokazać, że ma nowe spodnie i wyszedł. I podczas tych rozmów na treningach już nawet taki był bardzo nieprzyjemny. Taki,
słuchaj, nie, bez powodu Paryż jest stolicą mody. Dlatego się
to
tak
nie o to chodzi, on z dziennikarzami.
Odstawił tak, jak szczur na otwarcie kanału.
On z dziennikarzami tak źle rozmawia. Ja rozumiem, że Karol na przykład zadał pretensjonalne pytanie na temat Filadelfii. On mu powiedział, że jesteśmy teraz w Nets, teraz moim trenerem jest ten i ten i nie będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast no jest taki, ten taki nieprzyjemny jest. A faktycznie reaguje lepiej na niektóre pytania, które mu pewnie odpowiadają, ale jest taki, taki niejaki. Anderson Varejao jest strasznie duży. Stałem koło niego. Max Strus jest swojego wzrostu. Mógłbyś go, byś go wygryźć ze składu. Jesteś nawet wyższy od niego, powiem ci. I taki większy się. Jesteś większy od Maxa Strusa, moim zdaniem. No, Max Strus nie powalił mnie na kolana, tak jak w zeszłym roku Alex Caruso. Alex Caruso mnie trochę zdziwił swoim rozmiarem na treningach. Naprawdę, nie wygląda tak jak w telewizji. Natomiast szukam cytatu, który podsumowuje ten wyjazd w Paryżu. Dennis Smith Jr., ja sobie to zapisałem, powiedział na temat jego po prostu doświadczenia w Paryżu, tak to nazwali w mediach. It's cool. I like it, man. I went to McDonald's yesterday. The McDonald's is good.
A to widziałem, here. To widziałem. To
jest cały mój opis tego całego wydarzenia. Natomiast no, to, co się działo po meczu, wynagrodziło wszystko, bo naprawdę można było sobie pogadać, pochodzić, popatrzeć i z bliska wszystko ocenić jeszcze lepiej. I powstaje pytanie, czy NBA może by wpadło na pomysł zorganizowania jakiegoś lepszego meczu, bo nawet patrząc na paryską publiczność, chociaż nie wiem, na ile to była paryska publiczność, a na ile to była publiczność z całej Europy albo z całego świata, to czy warto po prostu takie spotkania prowadzić? Bo ten mecz po raz kolejny był po prostu nudny, no. Tam się nic nie działo na tym meczu. Taka letnia atmosfera, rozmawiałem o tym z kilkoma osobami i po raz ostatni taki mecz na krawędzi, chociaż też taki wyżebrany, bo tam był goaltending jako ostatnia akcja meczu, to był ostatni mecz w Londynie. Nowy Jork, Waszyngton, tak chyba? No i nie wiem, myślę, że fajnie byłoby, jakby był mecz w Europie z okazji właśnie tego wszystkiego.
Problem, wiesz co, Michał, wydaje mi się, jest taki, że oni na takie długie podróże nie chcą wyciągać ekip topowych albo tych takich aspirujących do bycia topowymi. Nie wiem, typu w tym momencie Oklahoma, Minnesota i wiesz, nie wiem, z New York Knicks na przykład. I to byłoby solidne spotkanie, nie angażujące
no dobrze,
tych największych
No dobrze,
ludzi.
Ja się zgadzam. To w takim układzie, dlaczego to spotkanie traktujemy jako spotkanie sezonu regularnego, skoro jest i tak spychane na taki margines trochę, że jest niepotrzebne. Mimo wszystko to spotkanie jest liczone do po prostu całego sezonu, no więc w jakiś sposób jest ważne.
Nie mam pojęcia, pod kątem popularyzacji koszykówki w Europie, robienia hype'u wokół NBA, to jest głupota, bo Paryż, wydaje mi się, Paryż, Londyn, ewentualnie Berlin jeszcze, to są takie największe ośrodki, gdzie można taką fajną imprezę zrobić.
Oczywiście, mało tego, można to teraz jakoś kombinować z tymi, z play-inami i z tą resztą tych całych inicjatyw. Znaczy play-inami, tym in-season tournament, no chciałem
no
o tym
właśnie,
powiedzieć.
No właśnie, final four in-season tournamentu na przykład w Paryżu, czy w Berlinie lub
tylko
Londynie.
Wiesz, wyobraźmy sobie ogólnie teraz sytuację, że co, powiedzmy, organizujemy teraz, mówię w tym sezonie, mecz San Antonio-Minnesota. Przecież to jest jakaś gehenna. Ja już nie mówię o problemach komunikacyjnych, ale z czym to się wiąże dla organizatorów? Ze strony NBA, ze strony Paryża i tak dalej. Sama ochrona, wiesz, każda osoba tam miała ochronę, no to jeśli teraz byś musiał sprowadzić jakiegoś Antonego Edwardsa, no to ty musisz dublować to wszystko. W zasadzie zapychasz sam siebie, no, takie wąskie gardło. Chcesz tej popularności, a potem się okazuje, że No, że jednak ta popularność zbyt duża nie jest dobra, bo ty tego nie ogarniasz. Mało tego, oni teraz mają w Paryżu duże tarcia związane z igrzyskami. Tam wewnętrznie są jakieś tam gierki rządowe. Widać,
no jest miasto... dramat. No, pani mer Paryża zapowiadała ostatnio, że tak, nie są w stanie ogarnąć transportu publicznego na igrzyska, że jest za dużo przyjedzie turystów na igrzyska, a oni mają za mało autobusów. Nie są w stanie aż tyle tych taborów metra ogarnąć.
Tak, i oni tam, chyba tą panią, nie wiem, czy o tej samej pani mówisz, to cały czas jest ta pani w mediach, ona jest jakąś superministrą, tak jest nazywana tam, i faktycznie mówiła o tych właśnie remontach, i to faktycznie wygląda
mer
tak,
Paryża,
że...
Mer Paryża.
Nie, ale tam to w takim układzie jest jakaś druga babka, która odpowiada.
Okay. Ja na pewno czytałem wypowiedzi pani ichniejszej prezydent, tak? Bo mer to jest taki odpowiednik polskiego prezydenta miasta.
No, no nic. Bardziej chodzi o to, że to widać. Jak na przykład wracasz o określonych porach, to masz informację już nawet po prostu w aplikacji, że między tą a tą godziną to metro nie jeździ, ponieważ jest remont. Wiesz, to jak w tych skeczach Kabaret Dudek z racji przebudowy Karolkowej mieszkanie na Mokotowie, no.
Tak, tak, tak.
Więc
ale
to
też,
tak
wiesz,
wygląda
co...
trochę. To jest kłopotliwe dla codziennego życia, bo tam naprawdę, czy masz mecz NBA, czy nie masz meczu NBA, tam jesteś jak na stacjach metra w centrum, jak ryba w puszce, no i to wszystko.
Słuchaj, ja pamiętam, jak jechałem, wsiadłem na Gare Saint-Lazare, jechałem na Parc des Princes do Boulogne na mecz Paris Saint-Germain z Lille. Kurde, nigdy w życiu nie jechałem tak obłożonym metrem. Wszyscy stali tak.
No. I to jeszcze, ja pierwszy raz, w zeszłym roku nie trafiłem ani razu, ale ja teraz pierwszy raz, no dwa razy, na nowy wagon metra. Po prostu, taki jak wsiadasz w Warszawie, wiesz, nie wiem, czy to była Skoda, czy coś, ale że masz USB w ścianie, a reszta to jest z tą gałką i to jest taki karus.
No to, no. Michał, masz szczęście, nie trafiłem, a w Paryżu byłem wielokrotnie.
Nie trafiłeś na nowego takiego? Że w środku masz taką trójkątną rurkę, to jest ładne?
Nie, no, słuchaj, Michał, rok temu... Byłem 2,5 tygodnia, jeździłem codziennie po kilka razy metrem. Przez całe miasto.
Na linii 6 to za każdym razem, a dwa razy ją jeździłem. Za każdym razem nowiuteńki, to takie LED-owe światełka są, w ścianach masz fioletowe takie świnki na USB. Ja wsiadłem, byłem w szoku, nie chciałem wysiadać. Mówię ci, to było przeżycie. Ale reszta na gałkę i ten Ikarus i to trzęsie się, piszczy. Nie wiesz, czy jest kupa na siedzeniu, czy po prostu to jest wytarte. Te takie otwierane, te takie krzesełeczka takie, które służą do opierania się. To wszystko takie masa ludzi, którzy żebrzą w przeróżny sposób. To już nie są te czasy, kiedy grasz na akordeonie. Ja na przykład widziałem faceta, który zbierał pieniądze, który wbił z boomboxem, leciał beat, grał na akordeonie i freestylował do tego. I przechodził całe metro. Naprawdę. Nie wiem, jak mogłeś trafić na nowy wagon metra, tyle, będąc tyle czasu.
No albo właśnie, ja miałem, się zostałem.
Albo ja miałem szczęście, że rzucili. A, i musicie uważać na niektórych dzielnicach, bo dosłownie są ludzkie kupy na chodniku. Spotkałem dwukrotnie. To była ludzka kupa, Mikołaj. Nie patrz tak na mnie, na pewno to była ludzka kupa.
Dobrze,
albo,
dobrze.
Albo może byłem na takiej dzielnicy. Kącik Polaka? A chociaż nie, poczekaj, tu są jakieś coś o Paryżu, piszą papą ludzie. Nie mogę zrozumieć, dlaczego NBA nie wykorzystało idealnej marketingowo sytuacji, czyli sprowadzenia Wembanyamy do Paryża. Bo może to jest taki case jak u Sochana, że może oni mu nie dadzą nigdzie wyjechać, masz siedzieć. W sensie nie jeździ jeszcze do Paryża. Jeszcze nie. Bo to San Antonio... Chociaż w sumie z drugiej strony, gdyby wziąć San Antonio i Detroit znowu, to jest mecz o nic. Może tak.
No na pewno można było ściągnąć troszkę poważniejsze drużyny. Nie wiem, Oklahoma, New York Knicks, to by siadł meczek fajnie na przykład, uważam.
Czy poziom meczu był zadowalający? Tak sobie teraz odpowiadam na to pytanie, czy nie wiem, czy ten mecz inaczej mógłby się potoczyć, gdyby był rozgrywany normalnie w Stanach też. Nie wiem,
na
też
pewno
tak...
Bo poziom Donovana Mitchella był zadowalający.
Był zadowalający, ja liczyłem na jakiś triple-double. Jak mówił pan komentator, on mówił double, jakoś tak dziwnie.
Double. Wiesz, jak jest BMW po francusku?
Jak?
BMW.
Ben Simmons to największy zawód popkulturowy tego pokolenia, że wszystkich koszykarzy mógł mieć wszystko, a ma gówno. No, trochę ma gówno. Poza tym, ja pamiętam ten czas, kiedy Ben Simmons był mocno taki zhypowany, że to będzie Magic Johnson drugi, że to, że tamto. Może po prostu go przehypowali wszyscy i...
A ja mam wrażenie, że go Filadelfia po prostu zajechała psychicznie i on się już nie pozbierał po tych playoffach.
Pamiętam Filadelfię w Londynie, jak Markel Fultz był zasłaniany parawanem, żeby go nie pokazywać, że coś tam z jego zdrowiem jest i co dokładnie. Był centralnie za parawanem. Było dziwne. Berlin, Londyn, Barcelona i Madryt. W sensie to są niby miejsca, w których mogliby grać jeszcze, tak?
Ja bym dorzucił zamiast Barcelony dałbym Wiedeń ewentualnie.
Wiedeń? Tam to tak. Chyba nie ma jakiegoś fanbase'u koszykarskiego dużego, paradoksalnie.
A Jakob Peltl?
No, my też mamy Sochana. Paryż nie potrafił ogarnąć finału piłkarski CHL?
Czyli Champions League.
W tym sensie. Obawiam się, że igrzyska to będzie farsa. Farsa! Ale tam się bardziej liczy forsa, nie farsa, i dlatego tak.
Darblon.
Także podsumowując, nie żałuję, ale NBA mogło postarać się lepiej. Mało tego, będąc w Londynie na takich nieistotnych meczach, wszystko było tip-top. Od początku do końca. A tutaj tak, widać, że oni chyba myślą mocno o igrzyskach i chcieli po prostu zróbmy tą imprezę, za rok może zrobimy coś ciekawego, a tak to. A propos jakichś foteczek i filmów, ja to powoli zbieram w jakąś jedną całość, bo mam trochę jakichś takich ciekawych nagrań, na przykład z treningów albo z rozgrzewki przedmeczowej. Będę to wrzucał chyba u siebie na bloga, tylko muszę też z jakichś tam obowiązków wyjazdowych.
Już myślałem, że wiesz, będzie wideokast specjalny.
Nie chciało mi się, a poza tym nie było kiedy. Wiecznie trzeba było gdzieś jechać, potem gdzieś iść. Tu się coś działo, z jednym telefonem to ciężko. Musiałem jeszcze... nieważne. To czekaj, muzyczka do kącika polskiego, piękny Chopin. To jest... Wszystko będzie...
Frédéric Chopin.
Będzie... Właśnie, to kurczę. To za rok będziesz przewodnikiem.
Dobrze.
Nie, żartuję, ja sobie radzę samodzielnie, ja już wiem wszystko tam prawie, nie jeżdżę w jakieś takie dziwne miejsca, jest wszystko w porządku.
Słuchaj, jak powiedziałeś o tym, że liczyłeś na to, że spotkasz gangi, to powinieneś pojechać do Barbès Rochechouart.
Co to jest?
To jest dzielnica obok Montmartre, zamieszkiwana głównie przez kolorowych. I pamiętam, że raz jechałem do sklepu z płytami, to było 2 lata temu, i wysiadłem nie na Anvers, tylko właśnie na Barbès Rochechouart, bo było bliżej. I byłem jedynym białym, który wysiadł na tej stacji.
Wysiadam przecznicę od tego miejsca mieszkałem, więc nie musisz mi tłumaczyć.
Widzisz. No to gdzie na peryferiach mieszkałeś?
To były takie trochę peryferie jak dla mnie, no. Musiałem długo jeździć.
Montmartre, to jest praktycznie samo centrum.
Nie,
no, ale whatever.
Dla mnie centrum to Bercy jest, to jest moje centrum. Okay, tam jest moje centrum poruszania się.
Wysiadłem z tego metra, a tam bili się z policją, bo zawinęli kolegę dealera.
Aha. Ja widziałem tylko scenę, jak jakiś taki gość... Zakładam, że to był gość, może to była dziewczyna. Po prostu słyszałem dźwięk skutera. Takie cichutkie, takie jakieś... Jakby ktoś z telefonu puścił dźwięk radiowozu. I widzę, jak skuter po prostu przecina ulicę. On nie jechał, tylko było taki... Najpierw był dźwięk, potem... Znaczy, najpierw był on, potem był dźwięk. I taki jakiś, nie wiem... Jakaś renówka chyba, czy Peugeot, bombka na dachu i gonią tego gościa. Nie mogą w ogóle, bo on skręca i tak patrzę. O, to się sytuacja rozwija, ale nikt się nie strzelał. Nie. Byłem w regionalnym sklepie z pamiątkami Pongo. Bardzo ładnie, panie. Nie wiem, co to zazwyczaj, ale u nich w sklepach siedzi się w 6 osób i się rozmawia. W takich sklepach nieżywnościowych. Oni chyba się odwiedzają w tych sklepach po prostu i to jest dziwne. Kącik Polaka.
W tym tygodniu sytuacja jest odwrotna do zeszłego tygodnia. W tym tygodniu to Jeremy Sochan błyszczał, w przeciwieństwie do Brenda.
Jeremy Sochan wykonał robotę, 1000 punktów w 92 spotkaniach. Warto wspomnieć o tym kamieniu
1008
milowym.
Już nawet. 1008.
Tak, teraz to już ma nabite 1021 tak w ogóle.
Bo to jeszcze było sprzed meczu z Charlotte. A San Antonio ma serię dwóch zwycięstw z rzędu. Brawo dla San Antonio.
Z kim wygrali?
Wygrali z Detroit, a także wygrali z Charlotte Hornets.
I nie uwierzysz, z kim wygrają dzisiaj. Dzisiaj? Dzisiaj. Mhm. Tak, to będzie dzisiaj, znaczy jutro nad ranem. No.
Czekaj, z kim oni grają dzisiaj? Muszę sprawdzić. Dzisiaj?
Sprawdzam.
A, Chicago? Nie, Michał, Chicago w tym tygodniu.
Posłuchaj, jeśli to jest prawda, co tam się mówi, i nie ma, nie będzie Wembanyamy na pewno. Wiesz, co tam się dzieje, kiedy nie ma Wembanyamy? Wszyscy się cieszą, bo będzie można piłeczkę dostać. Sochan, trzy dychy, 5 na 6 za 3 punkty będą niszczyć. No, wszyscy tam będą ze szczęściem grać, bo wreszcie ten samolub, który skacze i sobie robi jaja z fizyki, ze wszystkiego, będzie siedział na ławce. A on pewnie będzie ich sabotował i będzie rzucał jakieś takie, wiesz, rzeczy, żeby się potykali. Jakieś kłody pod nogi będzie im rzucał. Mówię ci, San Antonio idzie po zwycięstwo.
No ja bym pochwalił Jeremiego w tym tygodniu. Ta pozycja się trochę zmieniła. On grał trochę właśnie na czwórce, trochę na trójce. Pop trochę eksperymentował z jego, nazwijmy to, oficjalną pozycją, tak, którą się zaznacza w protokole meczowym. No i widać, że te treningi na, i te mecze eksperymentalne na jedynce bardzo się temu Jeremiemu przydały, bo ma zupełnie inny przegląd pola. Jest taki dużo bardziej zróżnicowany wachlarz zagrań. No i bardzo dobrze wygląda ta współpraca z Wiktorem Wembanyamą. To trzeba przyznać, to szczególnie w meczu z Charlotte było widać, jak potrafił zagrać takie piłki na ścięcie Wiktorowi.
A to nie jest też, znaczy wydaje mi się, że to na pewno tak jest, ale teraz to bardzo widać to, co wspomniałeś, że to bardziej Wiktor się do tego dostosowuje niż oni do Wiktora. Bo kiedyś było takie czekanie, to było widoczne, że mijała ta sekunda, nie? Że on tam czeka, tu ma wbiec, tam go gdzieś zatrzymali. A oni teraz wiedzą, dobra, to ty wbiegaj, już ci na pewno wpadamy, już nie będziemy czekać. Myślę, że ta płynność jest związana z tym, że już chyba ten termin taki dotarcia minął. Po prostu.
Tak, tak. No widać, no Wiktor po prostu eksplodował, tak? Ten jego talent jest widoczny i co za tym idzie, jego overall rating w NBA 2K24 zwiększyli do 87.
O, mam co mnie wpienia. Mam co mnie wpienia.
Okej.
Wymyśliłem właśnie. Przypomniałem sobie w zasadzie. To będzie też porada dla was wszyscy, drodzy ludzie.
No i szczerze mówiąc, liczyłem na to, że mecz z Detroit będzie ciekawszy. Że będziemy mieli, wiesz, starcie żółwi.
No ale tam Kate'a nie było chyba, nie? Kate chyba
tak,
nie grał.
Ktoś mi się wydaje też, że nie grał właśnie Kate. No i San Antonio po prostu wygrało na dużym spokoju, co się nie zdarzało od dawna. Ale też trzeba podkreślić, że Jeremy ma w tych ostatnich trzech meczach bardzo korzystne plus minus. Bo z Cleveland to było plus 16, z Detroit plus 12, a teraz w meczu z Charlotte nawet plus 35.
To daje nam plus 21 w zeszłym tygodniu. I to, co mówiłeś o tym, że tam dobrze idzie, to widać, że to wszystko ma... Ja nie chcę mówić o tym, że to jest zmiana pozycji czy coś takiego. No, może inne rozstawienie w rotacji, no. Widać, że to wpływa na ofensywę bardzo, a nie to, że łatwe mecze. Bo Sochan rzuca do kosza często niekryty, w trudnych meczach potencjalnie nie trafia, w łatwych meczach trafia, no to nie jest tak, że to zależy od przeciwnika. No jak stoi niekryty, to wszystko jednak jest przeciwnik. To jest bez znaczenia i jest znowu solidny za 3 punkty i to mi się podoba. Znaczy solidny, jak na niego solidny.
Ja przede wszystkim bym podkreślił to, że ten jego arsenał zagrań, jeżeli chodzi o kreację gry, się zwiększył. Że podejmuje coraz to bardziej takie nieoczywiste decyzje, decyduje się na trudniejsze podania i po prostu to się lepiej ogląda pod względem widowiskowym.
Czy naprawdę to jest widowisko, to ja bym dyskutował. Bałbym się tego słowa w tym przypadku. Na przykład San Antonio Dietrich, to jest widowisko sportowe?
No, wiesz, to dla koneserów drużyn z dołu, tak.
Nawet nie. Porozmawiajmy o Bronisławie.
No, Bronisław przeżył tym, skończył się miesiąc miodowy. Zresztą, tak jak i Golden State Warriors. W tym tygodniu Golden State Warriors jest 2-1. Jest 1-2, że jedno zwycięstwo, dwie porażki. W ogóle w styczniu jeżeli mi się dobrze wydaje, oni są chyba w tym od początku stycznia 4-2-4 albo 3-3.
Do tego jeszcze nie dotarłem, w sensie do tego okienka, to ci zaraz powiem. Ale chciałem powiedzieć o czymś innym, że jeśli, bo wcześniej o tym przy Jeremy mnie wspomniałem, że to jest to, co mówiłem, 1021 punktów w 93 spotkaniach. Taki fun fact, że ma 89 Jeremy występów w pierwszej piątce, więc następny będzie 90. To nieważne, 2,5 tysiąca minut. Natomiast Bronisław dalej jest najlepszym Polakiem w tym sezonie, w moim odczuciu. Już ma punktów 282. To szybciej osiągnie 1000. On czy no-brainer?
To jest ciekawe pytanie. To zależy od tego, jak się będą układać te losy Golden State Warriors. Na dzień dzisiejszy ta forma z tego tygodnia miała się utrzymać w dalszej perspektywie, to powiedziałbym, że jednak Jeremy, bo Golden State Warriors wyglądają fatalnie. Tam się przestało cokolwiek zgadzać.
Bo tam się nic nie zgadza w szatni powoli i tam się nic nie zgadza w ogóle wokół tej organizacji. Ja nie chcę mówić, że to jest jakaś klapa i tak dalej, ale to jest kryzys.
To jest ogromny kryzys.
Tam nie pomagają te dyskusje na temat tego, że gość, który opowiada, Draymond Green, gość, który opowiada o Golden State, identyfikuje się z Golden State podczas tego swojego tłumaczenia, że rozmawiał z Silverem, że myślał coś na temat końca kariery i tak dalej, to nie pomaga. Bo ty masz świadomość tego, że ten gość, który opowiada o tym, że to jest serce drużyny i tak dalej, chce skończyć karierę, ponieważ jego problemy wychodzą poza drużynę i zaczyna się rozmawianie o transferach, już ludzie, w tym też ja trochę, skreślają Kleja Thompsona, bo to nie ta sama osoba, bla bla bla. No i łatwo wtedy położyć taką presję, że potrzebne są transfery na przykład. No. To jest też niewykluczone, bo szukają podobno centra. Ejton już to lubi.
Dominator. Dominator by pasował do Golden State Warriors z ich formą. Ale no Bronisław ewidentnie ciężary, no jakby też Bronisław, powiedzmy sobie szczerze, nie miał do końca okazji, żeby się pokazać w tych meczach, bo oni zostali po prostu zdemolowani najpierw przez Toronto, a potem rozjechani, pożarci, wypluci przez Pelicans.
Ale z potęgą Bulls wygrali zdecydowanie.
No też tak nie powiedziałbym, że bardzo zdecydowanie. To był mecz bardzo ciekawy, mecz dosyć długo będący na styku, ale w końcówce i w tych najważniejszych momentach Golden State Warriors dowieźli tak to prowadzenie.
Ciężko było nie dowieść, ale żeby już kończyć kącik Polaka, to Bronisław, ja rozumiem, za 3 punkty miał mało podejść, to jest niecałe 20%. Fatalne rzuty osobiste, on w ogóle nie jest na linii, to też jest niedobrze, no ale gra w taki sposób, że trudno się dziwić, że był na linii. Ale 28% rzutów z gry? Bronisław, proszę cię. Tak nie można, no. Czy to jest najgorszy czas Bronisława, od kiedy mamy kącik Polaka? To jest chyba jego kryzys. Bronisław minus.
Czyli w tym tygodniu, tak jak i w zeszłym, plus minus mamy w kąciku
plus
Polaka.
Minus. Tak, była ekscytacja Bronisławem, trochę rozgrzał nasze polskie serca. Tak jak serce Chopina, jest gorące i bijące, dlatego wyłączamy muzykę i przechodzimy do minusu. Albo co mnie wpienia miało być krótkie.
No to daj, co mnie wpienia.
Bo ty powiedziałeś o ratingu Wembanyamy.
Tak.
Jeśli nic się nie zmieni w 2K Sports i oni będą mieli gdzieś ludzi, którzy zostawiają krocie na komputery PC, a nie kupują konsol. Ja rozumiem, że można kupić sobie konsolę i żebym nie narzekał. Seria NBA 2K, tak zwany ten old gen, czyli to, co jest na PC-tach i gra starej generacji, nie zmieniła się od kilku lat i w to się nie da grać. Nawet, zwłaszcza jeśli jesteś takim gościem, który odpali sobie to raz na miesiąc. To jest obrzydliwe, brzydkie, w ogóle nie idzie do przodu ta gra. Bardzo mi przykro jest o tym mówić, bo niby współpracuję z dystrybutorem i i dostaje kopię, ale z roku na rok jest to coraz bardziej skok na kasę i ja już mówiłem o tym kilka razy i to jest po prostu, zabraniam wam tego kupować, jeśli robicie to, to nie kupujcie tego więcej.
I zaraz dzwoni dystrybutor.
Nie, bo w New Genie, czyli tam, gdzie jest PlayStation 5, tak, i Xbox tam ten, który
X, Xbox tak. One X.
Tak. Ale tam jest X i jest chyba S, który też jest New Genem, ale ja nie chcę kłamać. Załóżmy, że nie, tylko są te dwie platformy w nowym. To naprawdę jest świetne, to naprawdę dobrze wygląda. To wszystko, co widzicie, te ligi 2K i tak dalej, to jest ten New Gen. Albo niech oni z tego zrezygnują, albo niech powiedzą pecetowcom. Jest przecież, nie wiem, są jakieś gry, które nie występują na PC, a są tylko na konsoli, nie? Muszą być.
Tak.
Jakieś Tekkeny, nie wiem, nie znam się na tym za specjalnie teraz.
Ja też nie.
Ale muszą być jakieś takie ekskluzywne produkcje, które są tylko tam. To nie wydawajcie tego do cholery, a nie wyciągajcie pieniędzy na te pieniążki VC, monetki, żeby coś tam kupić. My Player to jest w ogóle żart na PC-cie. No jestem zbulwersowany, bo fanem tej serii byłem i... zdenerwowałem się. Dobrze. Masz co mnie wpienia jakieś?
To mnie wpienia? Nie. Sesja mnie wpienia. No. Też trzeba się uczyć.
To było się uczyć, a nie ten.
Język portugalski mnie wpienia.
A to ja nic z portugalskiego to ci nie pomogę. Matematyki mogę dać korepetycję. To nawet podobne do hiszpańskiego aż tak nie jest, to jest pewnie trudniejsze, co? Hmm. Czy jest podobne do hiszpańskiego
nie
w jakiś
jest.
Sposób?
Ani do francuskiego, ani do włoskiego. Z wymowy, gramatycznie jest, gramatycznie tak. Dobra, ja mam minusa.
Dobrze, to zacznijmy od minusów, proszę
Boston
bardzo.
Boston Celtics to jest mój minus po raz pierwszy w
dlaczego?
Tym sezonie.
Dlaczego, Mikołaj, dlaczego?
Dlatego, że w tym tygodniu są 2-2. Zostali zmieceni z planszy przez Milwaukee Bucks. To był mecz, w którym Bostonowi absolutnie nic nie wychodziło. Ani w ataku, ani w obronie. Janis po prostu przestawiał ich jak pachołki na treningu. Damian Lillard też sobie na spokojnie. Damian Lillard w ogóle zrobił się jakiś taki bardzo skoczny, mam wrażenie, na starość i na koniec kariery. Nie wiem, czy też no, tak odnosisz.
Nie, może on się wrażenie. Po prostu przeoszczędzał i teraz od czasu do czasu, wiesz, tam przeskoczy sobie coś. Może to jest tego efekt.
Tak nie wiadomo, co ze zdrowiem Tatuma. 16 minut meczu z Milwaukee i tylko 7 właśnie. Punktów. To jest niepokojące. Jak już wystawiasz Oshaya Brissetta na Janisa, na Bobiego Portisa i na Damiena Lillarda, to nie jest dobrze. A twoim najlepiej punktującym jest Peyton Pritchard.
Znaczy nie, no akurat nie hejtujmy Peytona Pritcharda.
Nie, to nie wiesz, to nie jest hejt w stronę Peytona
za mało
Pritcharda.
Jest właśnie Peytona Pritcharda w Celtics. Oni jakoś, ja wiem, że też nie muszą, ale wcześniej mogliby spokojnie nim grać, a teraz jak jest bieda, to trzeba do Peytonka zadzwonić. No.
Tylko zmierzam do tego, wiesz, że jak już Peyton Pritchard wrzuca 21 punktów i jest najlepszym zawodnikiem w meczu, to znaczy, że ten mecz nie wyszedł ci dobrze. Nazywajmy rzeczy po imieniu. No i przegrana ta końcówka z Indianą Pacers w strasznie głupi sposób. Przecież najpierw przegrany challenge, wygrany przez Ricka Carlisla, a potem kto to faulował wtedy na końcu? Wydaje mi się, że chyba Jaylen Brown faulował przy tej ostatniej akcji Indiany Pacers. No i masz dwa mecze w dupę, no.
Ale dla usprawiedliwienia dalej są na drugim, no powiedzmy na czołowych miejscach, jeśli chodzi o ofensywę, defensywę. Plus minus też jest z solidną nadwyżką, a to wszystko wynika po prostu przez ten wyjdzie, ten zejdzie w rotacji. No. No i tu się nie ma co dziwić. A że trafili na Indianę, która teraz jest w gazie z powrotem ten tydzień,
tak.
No to też nie jest chyba nic złego. Typowa zadyszka, tylko ile to potrwa, te kłopoty z rotacją właśnie, co z Tatumem, czy to jest tak, że będą ograniczone minuty, czy dowiemy się jak z Minnesotą, z Memphis, przepraszam, ponieważ...
W Memphis nie dzieje się dobrze. Rozumiem, ale o tym porozmawiamy, nie wyprzedzajmy faktu.
Że z palcem, no właśnie, minus jest teraz dla Chicago Bulls.
Dlaczego? Nie. Przecież oni mieli taki dobry tydzień, Michał.
Nie, dla tych ludzi, dla tej bandy skurwysynów, która nie potrafiła zamknąć swoich jakichś kretyńskich mord, przeważnie dlatego, że obsrywali pieluchy w latach 90., jak Jerry Krause budował to, co kupują teraz w sklepach.
A, ty pijesz do tej akcji z tym, z legendami, tak?
Tak, i to jest po prostu banda skurwysynów i ludzi, którzy nie zasługują nawet na to, żeby kibicować komukolwiek poza pantofelką pod mikroskopem. To jest banda debili. Ja rozumiem, że można się tam wygłupić i tam, nie wiem, źle zidentyfikować, na przykład jak w Nowym Jorku Adam Silver opowiadał, że on był zaskoczony buczeniem, a potem się okazywało, że to zawsze wszyscy, wszystkich buczą i to jest taki trochę zwyczaj, ale nie ma nic wspólnego z tym, żeby cię obrazić. To, co się stało podczas tego tak zwanego Ring of Honor, to już tam pal 6, czy jak widzisz obrazek wdowy, która płacze, jak gdyby, nie wiem, no widać, że to źle znosi, to już pal 6, to nawet jak nie masz empatii, to trudno, ale przelicz to sobie, idioto, jeden z drugim, co tam buczał, na to, że ty tych połowy rzeczy byś nie widział, nie miałbyś w domu, gdyby nie ten facet. Gdyby nie okruszek, jak go nazywali, osoby, z której wszyscy walili, no Michael Jordan przecież sobie zrobił z niego totem do pośmiewisk, no nie oszukujmy się. Tam zawsze było coś nie tak.
Ale ten negatywny PR wokół Jerry'ego Krause'a wynika z faktu, że po prostu Jordan go zjadł, wypluł i potem jeszcze raz zjadł i wyżygał w The Last Dance.
Oczywiście. I mało tego, on miał rację. W wielu kwestiach miał rację, ale podsumowując wszystko, ja wiem o tym, że ktoś może powiedzieć, że jakby był inny ten nazwijmy to general manager przez scout, przez wszystko, to by były inne rzeczy. Nie, pewnie by tego nie było i tam nie będę pił do sprowadzenia Toniego Kukocza, nikomu się nie podobało, a potem Chicago bez niego żyć i oddychać nie potrafili w zasadzie. I nie wygrał kilka spotkań. No tak się nie robi. Ja bym rozpoznał tych ludzi, nogi do betonu i do Wisły. Przepraszam bardzo, to jest koniec. Po prostu nie chcę się identyfikować z tą bandą tych nie... nie będę przeklinał, bo nas naprawdę zdemonetyzują. To jest mój minus. Banda tych skurwysynów bez jakichkolwiek, nie wiem, blokad w psychice.
No dobrze, Michał.
To są ludzie, którzy prawdopodobnie urodzili się gdzieś po bombie milenijnej. Ich inkubatory popieprzyły coś i było tak jak z tym memem, że ten niemowlak jest, że ta I'm sorry, honey, i tam ta położna uderza tego dzieciaka 18 lat potem. No to właśnie to jest coś takiego. Co to jest? Steph Curry, Slav Curry do nas. A, poczekaj, Donki, właśnie. Bo najpierw był Stasio, przed przyjściem naszym tutaj, muszę to wyświetlić. Wszystkiego dobrego w nowym roku dla najlepszego podcastu. Nie, co ty? Najlepszy podcast to, ja powiem, po programie. Steph Curry.
Dziękujemy.
A propos Ring of Honor, ile można doić sukces sprzed 30 lat?
Dużo też w tym racji jest.
Ale zaraz. Nie zgadzam się z tym. Jak to doić? Co to znaczy doić w tym kontekście?
Chodzi o to, że po prostu Chicago Bulls wciąż...
Jezu, ucisz się. Chodzi o to, żeby Steph dał następne 5 zł i mi na to odpowiedział. Czy ty znasz zasady YouTube'a, człowieku?
Nie znam. Jestem boomerem.
A ja jestem bardzo chciwy. Rączki do siebie. Nie, żartuję. Nie wiem, jak mam to ustawić w głowie, że to jest dojenie. To znaczy dojenie. Ring of Honor jest też w Lakers. We wszystkich klubach NBA prawdopodobnie będzie Ring of Honor, jeśli ktoś taki ma, bo wiem, że Ring of Honor w Charlotte Hornets będzie mocno problematyczne. Ja wiem o tym.
W Oklahomie jeszcze jak na razie. Chociaż no, nie, tam Kevin Durant.
Będą musieli ten zrobić to w Seattle prawdopodobnie.
Paul George może.
Ale co
jeszcze...
to znaczy? Co to znaczy dojenie? Słucham. No, do ciebie mówię.
Że ja
właśnie
mam odpowiedzieć?
No ty mi odpowiedz, no przecież on nie zapłaci drugi raz, albo nas będzie obrażał. No co ty?
Że monetyzują wciąż ten sukces sprzed 30 lat ostatni.
Ale co to znaczy monetyzują ten sukces w kontekście tej imprezy? Bo ja nie rozumiem, co to znaczy?
Przecież
to
nie ma w kontekście tej imprezy nie, ale ogólne zastrzeżenie co
bo
do dojenia...
Bo tutaj było a propos Ring of Honor, okay, ile można
dojić
sukces.
To nie.
Znaczy, dojić sukces, nie rozumiem, co to znaczy dojić sukces. To jest taki Hall of Fame trochę, no... To chyba nie Chicago wymyśliło Ring of Honor, tylko NBA wymyśliło taką inicjatywę, bo z tego, co zauważyłem, to nie tylko w Chicago. Na początku myślałem, że to będzie tylko w Chicago, ale wydaje mi się, że to jest inicjatywa ogólnie NBA-owska, no. Tak mi się wydaje.
Dobrze. Philadelphia 76ers, to jest minus. Nie ma Embida, no fun.
Mhm. Nie ma Embida i nie ma gry trochę, takie mam wrażenie. W sensie nie ma co zrobić z tymi posiadaniami, kiedy nawet trzeba było grać jakąś srogą izolację tam gdzieś z boku. Czasami to jest takie... Ale czy to nie dotyka tego samego, to samo nie dotyka... Ja wiem, że to nie jest to samo, bo tam są wszyscy jak gdyby w grze, ale Milwaukee Bucks? Milwaukee Bucks to też minus. Oni w zeszłym tygodniu nie dowozili. I Antek o tym mówił zdecydowanie.
Z Bostonem, wtedy się odpalili.
Tak, i nawet Antetokounmpo mówił o tym, że w tej drużynie coś teraz jest nie tak, czegoś nie ma. Trzeba dalej walczyć, ale no dzieją się takie rzeczy, że na przykład oni nie wracają do obrony, jak trzeba wrócić, to biegną 2-3 osoby do jednego miejsca i powstaje luka, podanie i do widzenia.
Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle jakiś moment taki newralgiczny sezonu, że ci najwięksi łapią zadyszki. Bo Filadelfia wyglądała słabo ogólnie rzecz biorąc w tych dwóch meczach z Atlantą i z Utah. W ogóle Utah w tym tygodniu, co oni grali, to czapki z głów, naprawdę się świetnie oglądało. Przede wszystkim, wiesz co, bolący był fakt, że tam nie było, poza Tyrese'em Maxeyem, nie było takiej postaci, która by wzięła na siebie ciężar gry poza nim. Jeszcze, bo teoretycznie Tobias Harris zrobił 32 punkty na Atlancie, ale czy to się na coś zdało? Nie do końca. Tobias Harris naprawdę odpalił się w meczu z Sacramento, gdzie razem z Tyrese'em Maxeyem dominowali grę. W ogóle Tobias Harris był nie do zatrzymania w tym meczu ostatnim z Sacramento, w akcjach penetracyjnych. Fantastycznie rzucał z midrange'u. Wyglądał momentami, jakby był DeMarem DeRozanem, jeśli chodzi o rzuty z pół dystansu. On w ogóle sobie wjeżdżał, przestawiał ludzi trochę jak Zion w tym meczu z Sacramento.
Przepraszam, tutaj piszą na czacie, że contract year. Ja to sprawdzę, chyba to jest contract year i Tobias Harris za każdym razem, kiedy jest contract year, a pamiętam jego contract year przed tym kontraktem, on zawsze tak gra.
No, a mówiło się o tym, że Detroit Pistons będą mieli ochotę dać duże pieniążki Tobiasowi Harrisowi.
No, to nie wiem, to byłby samobójcą, jakby chciał tam pójść. W przyszłym sezonie nawet.
Oj tam. Monty Williams poszedł i chyba jego portfel nie narzeka na to. Ale w każdym razie tam po prostu jakby w meczu z Atlantą zabrakło czegoś, ale trochę nie wiadomo czego. Chyba zabrakło jeszcze trzeciej opcji, która by troszkę więcej tych punktów dołożyła. Mm. Bo nie było Roberta Covingtona, nie ma Embida, więc nie ma kto rzucić sobie tych 40 punktów z Jaśkami. Marcus Morris, on w tym sezonie notuje tylko 6,3 punkta na mecz. Co prawda z Atlantą miał ich 17, ale nie wiem, właśnie próbuję zastanowić się i z czego wynika tak słaby tydzień tej Filadelfii poza nieobecnością Embida. I ciężko jest mi powiedzieć, może po prostu Atlanta zagrała rewelacyjną dogrywkę konsekwentnie w obronie i mieli kogoś takiego jak Jalen Johnson, który w tym sezonie jest absolutnie, kurde, sztos.
Tak się zastanawiam, może to wynika z tego, że po prostu Embiid jest tak znaczącą postacią w paint, jeśli chodzi nawet o obronę przez swoją bytność, że jeśli tam nie ma kogoś odpowiedniego w środku, to nie ma gry. Też mi nie do końca idzie w to jakoś uwierzyć albo przełożyć sobie chociaż statystykami, bo tak trochę tego nie ma odbicia, ale... Wydaje mi się, że tu chyba jest też jakieś pole do popisu na rynku transferowym, że trzeba coś taniego dołożyć.
Ławka jest za krótka, takie mam wrażenie.
Trochę, no. Poza tym, wiesz, jak grasz cały sezon, bijesz te pick and role z jedną osobą, wszystko opierasz na tym, no to siłą rzeczy, no musi tak być, jak on
no i potem masz ograniczony wachlarz możliwości w rozegraniu przez to.
Ale jak jest, to lepiej się pomodlić. Dobrze, to co, minus Memphis?
Minus Memphis.
Bo o minusie dla Wizards, że oni nie dowieźli żadnego spotkania, chyba nie będziemy rozmawiać.
Chociaż wiesz, z drugiej strony Memphis są w tym tygodniu 2-1. Wygrali z Phoenix, wygrali z Dallas i przegrali dosyć minimalnie, bo 9 punktami tylko z Clippersami, więc to też nie jest najgorsze.
No ale nie chcesz mi powiedzieć, że minusem nie jest Ja Morant?
Minusem jest na pewno to, że Ja Morant i Marcus Smart się popsuli. Ta drużyna w tym momencie już nie gra o nic. Oni już mogą zacząć tankować.
Ja Morant na cały sezon, ale Marcus Smart może jeszcze wróci tam coś z palcem, ale to znowu kilka tygodni. To jest kolejne
Marcus
kilka
Smart
tygodni.
6-8 tygodni, z tego co
No,
czytałem.
a wcześniej były 3-4 tygodnie i był tydzień. O, może dwa. Także to jest dla mnie minus, w sensie taki zdrowotny minus, że to Memphis zawsze, no zawsze, od kiedy odszedł Zach Randolph, oni nie mieli tygodnia spokoju. Jest tydzień dobrze, tydzień, no, nie no, żartuję, aż tak źle nie jest, natomiast no, szkoda tego sezonu, wydaje mi się, bo to jeszcze z Morantem 25, kontuzja do końca sezonu, tam, co to, nadwichnięty bark. Nadwichnięty chyba, tak to się
nie,
powinno
tłumaczyć. Coś tam grubi, bo musiał operację.
Nie, on nadwinął
przejść.
Bark i coś tam mu pękło, ale w wyniku nadwichnięcia
A,
to się stało
tak,
na treningu.
Tak, na treningu robił danki. No jest to o tyle przykre, bo Memphis wróciło z Jamorantem na bilans 14-24 i do play-inów tracili tylko 6 zwycięstw, co na przestrzeni całego sezonu jeszcze prawie 40 kilku spotkań jest jak najbardziej do nadrobienia. Hmm. To jest
tylko,
przykre.
Nawet gdyby był do nadrobienia, to po co?
No w tym momencie to już nie ma żadnego znaczenia. No jest Jaren Jackson Jr., który miał bardzo dobry tydzień. Był niezwykle skuteczny w meczu, szczególnie z Los Angeles Lakers za 3, gdzie wpadł mu 5 na 6 prób. No ale już potem było gorzej z Phoenix Suns, bo tam było 3 na 8, a także z Clippersami 1 na 8. No i miał minusowy bilans, minusowy rating, minus 14. Ale jeszcze Desmond Bane naprawdę bardzo dobrze wyglądał w akcjach penetracyjnych szczególnie. Z Dallas sobie zrobił 32 punkty na luzie.
Ta
23
rama
z Phoenix.
Bane'a, ta górna część ciała jest najważniejsza w tym wszystkim. On po prostu przenosi często tych ludzi.
Ja myślałem, jak on robił dunki, że on rozwali kosz. Tak to wyglądało.
Ja czasami się tak zastanawiam, czy on po prostu zrobi nogi kiedykolwiek. Czy on tylko ładuje w górę. On jest taki bardzo mocno zbity. On mi strasznie Filipa Puta z Polskiej Ligi Koszykówki przypomina. Prawda. Filip jest taki bardziej proporcjonalny, a on jest taki dobity trochę.
Ale myślę, że już możemy, że można już odprawić pogrzeb Memphis Grizzlies na ten sezon.
To tą muzyczkę taką puścić z tego memicznego pogrzebu, gdzie zawsze. No, minus dla nas, bo znowu to zrobiliśmy, jak byliśmy w poprzednim programie, ja sobie notuję często te mecze, które są dzień po. Rozmawialiśmy, jak świetna jest Oklahoma, jak to będzie dobrze, Brooklyn.
A przegrali z Brooklyn Nets.
Gadaliśmy o Nowym Orleanie, jak świetnie, 95 punktów rzucili Clippersom, Clippers 111 im huknęli. I też po tym programie była rozmowa, chyba o Nowym Jorku coś było, ale tutaj zaznaczyłem i nie pamiętam co, także... krytykowałeś Deniego Avdije. Rzucił 23 i to
nie,
przegrali
właśnie
mecz.
Mówiłem, że się cieszę, że Deni Avdija wrócił, w ogóle, że sobie przypomniał o tym, że ktoś taki gra, że...
Nie, coś tu było, bo ja nie zaznaczyłem tego bez kozery, to na pewno coś tu było, tylko już nie pamiętam, ale zaznaczyłem ten mecz, że coś tutaj było gadane na ten temat. I to na pewno ty robiłeś. Ja nie mówię.
Ja mówiłem o Denim Avdii, że on miał wielkie nadzieje w nim pokładali w Izraelu, a on trochę nie dojechał, aż zagrał mecz z New York Knicks. 23 punkty. 17 z OKC. 15 z Indianą.
Może.
I w tym roku bije rekord swojej kariery. W tym momencie ma 12 punktów średnio na mecz.
Dobrze, to... To był ostatni minus mój. Możemy przejść do plusów. Chyba, że masz minus jakiś.
To był twój ostatni minus. Zastanawiam się jeszcze, co było moim minusem w tym tygodniu. Lakersi?
Ja wiem. Oni są chyba w tej próżni takiej, której nigdy się nie ocenia, bo mieli 2-2. O, takie Orlando Magic, Nowy Orlean. Tutaj, kto miał jeszcze 2-2? Czekaj, niech spojrzę.
Boston.
Boston, kto nie miał? Denver, Golden State, Houston. Nie, dobra, Houston 2-3. Lakers, Heat, Pelicans, Magic, Phoenix Suns. To są drużyny, które miały w zeszłym tygodniu 2-2. Znaczy w zeszłym tygodniu, od kiedy nas nie było. I od piątego. Ale faktycznie, jak chcesz minusować Lakersów, proszę bardzo, możemy zrobić wydanie specjalne w ogóle o minusowaniu Lakersów. To byłoby coś.
Chociaż z drugiej strony oni, wiesz, te mecze wygrane były takie na styk totalnie, bo to było 106-103 z Clippersami. Wygrali 132-131 z Toronto, a potem dostali od Phoenix dosyć sporo. A Kevin Durant wygrał pierwszy mecz nad LeBronem od finałów w 2018 roku.
No
Sześć
dobrze,
lat.
Ale zobacz, ja nie wiem, czy myśmy to podczas ostatniego programu jakoś rozrabiali, ale ja miałem to zapisane, gdzieś to mam chyba, że tak naprawdę James i Davis, ja nie wiem, czy to jest 99% ofensywy Lakers na ten, znaczy ja wiem, że nie, no ale tak metaforycznie. Oni są
no bez nich ta drużyna...
na końcu ofensywnych rankingów NBA. Nie ma Jamesa, nie ma Davisa naraz, nie ma tej drużyny.
24. offensive rating, 11. No i, obrona za to.
No i dziękuję. I tylko odbijają więcej punktów, na przykład jak grają z jakimiś Wizards. Nie wiem, czy grali ostatnio z Pistons, chyba nie, ale grają już z jakimiś kompletnymi dolinami obronnymi.
Ostatnie takie przekonujące zwycięstwo i jedno w ogóle z ostatnich, bo ostatnie zwycięstwo przed Clippersami i Toronto, Charlotte Hornets 21.
Charlotte Hornets z 21?
Tak. 28 grudnia.
Jeszcze ta statystyka, że Lakers czy Clippers, bo tam było chyba porównanie. Nieważne, Lakers są drużyną, która oddaje najwięcej rzutów z otwartych pozycji, ale ich nie trafia, ale z głębi pola. Była jakaś taka zaawansowana statystyka, tak, że nawet jak coś jest, to i tak można rzucać i bez sensu, krew w piach. Także ja nie wiem, czy to jest taki minus, czy to jest po prostu tak miało być. No, musi być James i Davis, żeby to wszystko działało, a jak nie, to próżno szukać pomocy. Tylko, że oni są teraz, a oni dalej są z tyłu ofensywy. Nie chciałem powiedzieć w dupie, ale tak, są w dupie trochę.
Ja bym jednak, Michał, dał na minusa Denver też w tym tygodniu. Mieli naprawdę dosyć łatwy terminarz, patrząc na to, bo to było Orlando, Detroit, to było Utah i to było Pelicans. I patrząc na drużynę, którą uważamy za kontendera, za drużynę aspirującą do obrony mistrzostwa, no to uważam, że bardzo przeciętny tydzień.
I to trwa już.
I to trwa. I w dodatku, nie wiem, czy widziałeś minę Jokicia w trakcie spotkania z Utah. Chłop był załamany, on nie wiedział, co się dzieje. Lauri Markkanen nad nim dominował.
No ale to jak nie masz minusów, możemy przejść do plusów, no. Utah Jazz są po prostu bolerami Wilu. W ostatnich 16 wygrali 12 czy 13 razy, już nie pamiętam, nie mam tego przed sobą. Ale horrendalna seria. I zauważyłem, że oni zaczynają znowu robić to, co robią te drużyny, które są już tak trochę wyćwiczone, mają shooterów, ludzi, którzy dobrze rzucają catch and shoot, że ładują te podwójne zasłonki, że ten tak
od 18 grudnia przegrali tylko 3 mecze. Od 18 grudnia.
Zaczynają wchodzić już te rytmy takie, że
Clarkson... A wygrali 5-8-11. 18-11-3.
Boże. Clarkson zbiega za zasłonę, potem drugi wychodzi fejkiem i nagle jest to Markkanen, którego nikt nie kryje, on rzuca za 3 punkty. I oni się rozkręcili. To jest... No niektóre drużyny się nie spodziewają, ale czy zajmie to im tydzień, żeby już Utah Jazz sobie tak nie pozwalali dwa? Myślę, że na pewno do meczu gwiazd już nie będziemy widzieć czegoś takiego. Niestety, obawiam się, że tak może być, bo Utah Jazz też tak nagle nie wzięli się znikąd kontenderem, nie zrobili.
Nie, oni są drużyną, która myślę, że teraz w tym momencie ten bilans wynoszący 50%, oni będą tak na tej granicy. W zależności od tego będą mieli lepsze, gorsze tygodnie, ale przede wszystkim fajnie się obserwuje rozwój, na przykład Keyonte George'a, który bardzo dobry miał mecz z Milwaukee, też z Toronto dosyć ważne miał asysty przede wszystkim, bo on 6 asyst zanotował w tym
spotkaniu.
Myślisz,
że będzie w pierwszej piątce najlepszych debiutantów?
Nie.
Właśnie tak się zastanawiam. Bo 3-4 osoby wymieniasz od razu, a ta piąta będzie zwisać. I kto będzie zwisać w tej pierwszej piątce, a kto zwiśnie do drugiej?
Nie, no wydaje mi się, że akurat nie, masz tak. Wydaje mi się, że Scoot teraz, biorąc pod uwagę to, jakie ma ostatnie 2 tygodnie...
Scoot on... moim zdaniem może nie być w trójce.
W trójce nie, ale w pierwszej piątce tak.
Nie, ja patrząc mówię, że to... w trzech składach może nie być.
A, Moim zdaniem Scott, jeżeli utrzyma tę formę, którą złapał przez ostatnie dwa tygodnie do końca sezonu, to będzie w pierwszej piątce. Moim zdaniem. Jaime Jaquez, Wiktor, Chet.
Nie, no Jaime Jaquez właśnie może to jest jeden z tych gości, co będzie zwisał. Poczekajmy jeszcze, bo on jest od ilu? 3 tygodni? Wcześniej gdzie był?
No nie, na początku sezonu był najlepszym zawodnikiem Miami Heat.
Na początku
sezonu? W pierwszych
sezonu?
Dwóch tygodniach, tak, w pierwszych dwóch tygodniach.
Potem?
Kiedy Bam był kontuzjowany, a wtedy, kiedy Butler miał swoją formę.
A potem?
No a potem wrócił Bam i było bamowanie i też Butler pomagał.
No i nie było Hakeza, więc to nie jest tak, że on był cały sezon, bez przesady. Dlatego to może być ta osoba też, która może zwisać z tej pierwszej piątki i przejść do drugiej. Ale nieważne, Utah Jazz. Przejdźmy dalej, bo to nie wyjdziemy stąd do rana. Co ja miałem jeszcze na plus?
Moim plusem w tym tygodniu...
O, ja miałem plus, no.
No to mów.
Cleveland Cavaliers.
Tak,
nie to, że ich widziałem i tak dalej, ale...
wygrane.
Dokładnie, ale plus też dlatego, że no, nie są w zdrowiu, nie są w całych siłach, nie mają teraz też, nie wiem, nie czytałem, ale co ze Strusem, bo on tam czegoś się nabawił na meczu w Paryżu.
Wypada chyba na kilka tygodni, tak czytałem.
No właśnie, tylko tam były jakieś różne raporty i nie wiadomo. No ale nie będzie go i sytuacja też tam nie będzie lepsza. I trochę mi to przypomina takie Donovan Mitchell Utah Jazz. Że będzie grindowanie mocne z Donovanem Mitchellem, że będzie wszystko, żeby utrzymać dobry wynik. To póki co się udaje, ale ciekawe jak długo sił starczy, bo też ten terminarz nie będzie za prosty. Na przykład granie z takimi dominatorami jak Chicago Bulls to może być wyzwanie. I to Bulls mają serię, że mają Spurs i Cavs, to życzę powodzenia. No i to jest dla mnie plus, bo mimo kontuzji wygrywają. Chyba seria teraz 4? Tak, 4 razy już wygrali.
No też Donovan Mitchell jak się rozkręcił w ostatnim czasie. Jak fantastycznie na tym meczu w Paryżu wyglądała w ogóle gra pomiędzy Donovanem Mitchellem i Jarrettem Allenem. Jarrett Allen też szczególnie w tym tygodniu zapamiętałem tę migawkę, jak Jarrett Allen po prostu blokuje Wiktora Wembanyamę, który wjeżdża w penetracji i próbuje robić dunka, a mu ten Jarrett Allen wybija tę piłkę. To już
Jared
nawet komentatorzy
Allen
mieli takie
ma
wow,
tak niską że... żonę czy dziewczynę, że w ogóle ja myślałem, że on z córką przyszedł. Ja nie wiem, ta dziewczyna jest
a
tak mała.
On jest taki wysoki po prostu.
Nie, on jest taki, on jest naprawdę wysoki. I to właśnie to jest kolejna jakaś iluzja telewizyjna, że Varejao nie wygląda tak nie wiem, rośle jak on. Jarrett Allen naprawdę jest spory, tylko może to jest ten efekt afro, że go jeszcze powiększa.
Tak, tak, to na pewno wizualnie powiększa jakoś. No moim plusem, Michał, kolejny tydzień z rzędu będę nudny Los Angeles Clippers.
No ale to
Los Angeles Clippers są w tym tygodniu 4-1.
To wiadomo, że musisz się usprawiedliwiać po tym wszystkim, co mówiłeś na temat Jamesa Hardena, prawda, więc...
Głupio mi jest, no... Głupio mi jest. No,
no cóż, no wybaczam, no. Wybaczam, ale to też tak robiłem, więc brałem w tym udział, jak gdyby.
James Harden jest kreatorem. W tym tygodniu nie zszedł poniżej 9 asyst. Miał 13 w meczu z Pelicans, 9 z Lakers, 10 z Phoenix, 12 z Toronto i 9 z Memphis. Los Angeles Clippers wydaje mi się, ale nie znam dokładnej statystyki. Wydaje mi się, że oni mogą być najlepiej grającą drużyną za 3. Najlepiej rzucającą za 3. Bo jaka tam jest tranzycja piłki, jak James Harden kreuje pozycję i daje piłki do narożników, do narożnika, czy to Kawhiowi, czy to Paulowi George'owi i z jaką oni skutecznością rzucają, to jest naprawdę fantastyczne. Paul George w tym tygodniu, jeżeli chodzi o skuteczność za 3 w meczu z Memphis 70, w meczu z Toronto 56, bo to 5 na 9 prób, z 60 z Pelicans, 44 z Los Angeles Lakers. U Kawhia wydaje mi się lepiej. Harden rzuca tylko jak musi. Kawhi, no to poza meczem z Lakers jest w okolicach 50% w rzutach do 3. Fantastycznie się ogląda tę drużynę.
Ja w Lakers też chciałbym zaplusować to, co się wydarzyło z umową Kawhia Leonarda, bo to jest
Clippers.
Plus. Clippers, przepraszam, tak. Bo to jest plus. To też pokazuje, że, no, że tam wszyscy jak gdyby chcą. To nie jest tak, że tam ten czas z Hardenem, w sensie jakiegoś tam, nie wiem, złej prasy, nazwijmy to, minął. I tam się zaczyna wszystko zgadzać. I też to, co Kawhi dostał, wpływa strasznie na, nie chcę mówić wolną agenturę w całości, ale na resztę zespołów NBA też w jakiś sposób i na wolną agenturę. Bo myślę, że niektórzy też będą wychodzić przed szereg z takimi podpisami i może się okazać, że po prostu wolna agentura nie będzie, będzie mocno ograniczona. Inne zespoły też będą musiały, kilka zespołów na pewno myślało o Kawhiu. Tam ściskali kciuki, żeby tam do przedłużonka nie doszło, bo może byśmy cię powitali. Ja wiadomo, że z Wujkiem trzeba gadać, więc to jest do załatwienia jak gdyby.
No pewnie takie drużyny jak Dallas by go chciały, oddaliby chętnie Kyriego za Kawhia, tak mi się wydaje.
No to musieliby coś dołożyć i to jeszcze dużo dołożyć. Dobrze, plus było Indianie. Tak, Indiana wygrywa
tak,
dużo.
Indiana, tak.
I tam ktoś na czacie słusznie wspomniał, właśnie też chciałem to powiedzieć, że jest 9-1 w 10 meczach. Tam ograli Bulls, to każdy ogrywa Bulls. Niestety muszę dać też plus Bulls.
No, nie no, niestety. Michał, ale jakby, czy zauważyłeś, że od pewnego...
Nie, ale ja po tej bandzie skurwysynów wczoraj nie mogę po prostu patrzeć inaczej na tą drużynę,
wiesz,
że oni wygrywają.
Przez ostatnich półtora miesiąca tylko dwa razy nie byli w naszych plusach.
No i dobrze, mnie w tym programie w ogóle bardzo mało są w plusach. Gdybym nagrywał podcasty za czasów Derricka Rose'a, no to to byłby podcast
a
o Derricku Rose'ie.
Dosyć często są w plusach.
I nawet trzeba trochę odszczekać, że nawet ten Patrick Williams taki jest nie mdły. Mniej mdły jest na boisku niż kiedyś, moim zdaniem. Tak, nie kuje w oczy już bardzo. Nie robi wiele lepiej, różnie to bywa, ale mnie nie kuje w oczy.
Przede wszystkim nie sprawdziło się to, co przypuszczałem ja i myślę, że wiele osób, czyli Zach LaVine nie rozwalił atmosfery w drużynie.
I też to, co mówiliśmy, znaczy mówiliśmy, ja mówiłem, że się może stać, że też nie pozbyto się bardzo szybko Andre Drummonda z tej pozycji, którą zyskał dzięki Vucevicowi. Oczywiście nastąpiła jakaś tam rotacja, ale Andre Drummond żyje dalej. A nie, że go zakopali, bo już jest niepotrzebny. Jest bardzo potrzebny i cieszę się, że ktoś to w takim, a nie innym stopniu kontynuował. I dalej, zdaje się, będzie kontynuował. Dlatego Bulls przegrali naprawdę. To akurat trochę jestem dumny, ale po tym, co zrobiliście, bando, przejdźmy dalej.
Przejdźmy dalej.
Bo ja już nie będę się denerwował. Cały czas widzę to buczenie i mnie to nosi cały czas. Jak tak można w ogóle?
Muszę przyznać, że w tym tygodniu dziwię się, że mówię to. Jestem w ogóle w szoku. Naprawdę w tym tygodniu moim plusem jest Kyrie Irving.
O Jezu. Ja też mam taki plus.
Kyrie Irving w tym tygodniu, Dallas jest w tym tygodniu 3-1, więc w ogóle może bym splusował całe Dallas. Wypadałoby. Kyrie wrócił i gra naprawdę fenomenalnie. Jego najgorsza linijka w styczniu to są 24 punkty na Portland w tym tygodniu. Z Minnesotą na luzie zrobił 35 pod nieobecność Luki, jeśli dobrze pamiętam, że akurat on, Luka wrócił na Memphis. Kyrie był kreatorem, Kyrie był shooterem, miał skuteczność rzutową za 3 na poziomie 75% w meczu z Memphis. Rzucał na poziomie 50% z gry. Z New York Knicks zrobił sobie 44 na boliwijskim luzie, z Memphis 33 i naprawdę dobrze się oglądało tego zawodnika i uważam, że pod nieobecność Luki Doncicza Kyrie wygląda dużo lepiej, bo oni za bardzo kanibalizują się na boisku, moim zdaniem.
I to jest chyba pierwszy raz, kiedy Dallas, albo pierwszy raz od dłuższego czasu, bo ja śledziłem tylko ostatni miesiąc tej statystyki, że Dallas w końcu są na plusie, jeśli chodzi o net rating. To jest mały plus, to jest rzędu, już patrzę, 0,76, no, to jest żaden plus. Ale mimo wszystko więcej niż Warriors, bo są 0,46 na przykład, Warriors. Więc to jest też, też to się chyba wydarzyło w tym tygodniu.
W dobie całego sezonu mają net rating na poziomie plus 1,7.
Ale ten na 100 posiadaniach? To jest najlepszy.
To jest net rating.
Ale nie adjusted.
Nie, nie adjusted.
Musi być adjusted zawsze.
Okej. Okay.
Bo nie wtedy grałem w koszykówkę, a nie, że po prostu ktoś podzielił to przez ilość spotkań. Co jeszcze może plusem być? A, plus do NBA, dla NBA idzie, bo panowie w NBA zauważyli, że draft za szybko idzie. Chcą rozwalić pracę Shamsa i Wojnarowskiego i mają zamiar go rozbić na 2 dni. Nie wiem, czy to będzie zrobione w taki sposób, że runda po rundzie, czy tak jak w futbolu amerykańskim, że to się rozgrywa chyba przez tydzień, czy przez weekend.
Podobno ma być tak, że pierwszego dnia pierwsza runda, drugiego druga.
No to drugiego dnia nikt nie będzie oglądał, to wiadomo. Ale ogólnie taką, nie wiem, no myślą przewodnią tego rozbicia na 2 dni jest to, żeby zespoły miały więcej spokoju w dokonywaniu wymian i tak dalej. Trochę mi się to nie zgadza, bo to wszystko wiadomo wcześniej, kilka godzin wcześniej i nie wiem, gdzie tam takie to rzekomo ciśnienie występuje. Ale skoro to ma zajmować 2 dni, to chyba plus też, nie trzeba będzie siedzieć po nocy, więc...
Dokładnie.
I mój ostatni plus też do NBA, że NBA raport złożyła w sprawie tego, jak wpływa load management, nie lubię tego słowa, na kontuzję. Wiesz, do czego doszli ludzie w NBA?
Do czego?
Że nie ma żadnego połączenia między load managementem a mniejszym ryzykiem kontuzji.
Aha.
Także bardzo plus, naprawdę zauważyliście to, świetnie, po prostu świetnie. Nie wiem, skąd takie macie informacje, to znaczy, że po prostu to łód szczęścia doprowadza do tego, że coś ci się może stać, losowe wydarzenie, a nie to, że odpoczywasz i oszczędzasz swój organizm.
No, i plusem jeszcze jest Oklahoma, niezmiennie.
To są potentaci.
A w zeszłym tygodniu, Michał, wzbraniałeś się od tego.
No to teraz to są potentaci. Bo ja nie popełnię tego błędu, że ja znowu będę o nich źle mówił. Chociaż oni, jak będę dobrze mówił, to też niczego nie zmieni, bo mogą grać tak źle. No nic, to w takim układzie plus powędruje do Toronto. Po pierwsze, po pierwsze to trener. Uwielbiam, jak trenerzy mówią prawdę o sędziach. Trener Darko, bardzo piękny jest. Trochę się zdenerwował, fakt. No miał takie usta bardzo tutaj, takie był taki wpieniony.
Jak siostry ale... Godlewskie?
O nie, siostry Godlewskie mają takie usta tutaj. On miał takie tutaj.
Jak karpie.
Miał takie zawarte w sobie ze złości, bo mówił o sędziach. To jest żadna nowinka, że sędziowie wpieniają i wpieniali wszystkich. W tym sezonie zwłaszcza jest duża, jak co sezon w zasadzie jest dyskusja na temat sędziowania. No ale on się odpalił i miał rację. Po prostu miał rację i 100% popieram. Tylko żeby niczym nie rzucał, żeby swojej słowiańskości bądź też bałkańskości nie pokazywał w rzucany sposób. Bo myślę, że jeszcze jeden taki raz, że 23-2 osobiste versus w sensie, no i on nie wytrzyma i czymś ciepnie w kogoś. I to będzie na konferencji prasowej, tak mi się wydaje.
Najsmutniejsze jest to, że Toronto Raptors w tym tygodniu mają bilans 1-3, sorry, ale oni nie grali źle w koszykówkę. Mhm. Mecz z Lakers przegrali jednym punktem. Z Clippersami po dobrym meczu przegrali 6. I tak jak zeszły tydzień, naprawdę po transferze OG'ego Anunobiego i RJ'a Barretta zanotowali bardzo dobry. To tu zgadzało się wszystko, jeśli chodzi o grę poza meczem z Utah i wyniki tych spotkań, które równie dobrze mogły być na ich korzyść. No i ptaszki ćwierkają, że Pascal Siakam ma już powiedzieć bye bye Miss American Pie.
Wiesz, ile razy Pascal Siakam był stawiany w tym gronie? On był jako OG Anunobi. To trwa kilka lat już, nie wierzę w to. Mało tego, w Toronto faktycznie to dobrze powiedziałeś, że w tym tygodniu tak źle, ale taki Barrett, RJ Barrett. On miał zawsze jakieś niedomogi, wrzucając za 3 punkty i tak dalej. On wybija sufit, true shooting, w ogóle 70% pyk. Sochan by sobie dał lewą rękę odciąć, żeby mieć taki tydzień, jak on ma, zaczyna mieć teraz karierę. Ja myślę, że nie ma sensu pozbywać się Siakama, kiedy masz Barretta.
Nie, to absolutnie.
To teoria, ale to nie ma sensu, po prostu.
Pozbywanie się Siakama miało sens, kiedy mieliśmy trójkę bardzo podobnych pod względami parametrycznymi parametrów fizycznych zawodników. OG Anunobi, Pascal Siakam i Scottie Barnes. Teraz za OG'ego Anunobiego dostałeś shootera w postaci Quickleya i dostałeś zawodnika, który jest kimś pomiędzy shooterem a zawodnikiem fizycznym w postaci RJ'a Barretta. Gościa, który ma ci innymi słowy kreować trochę bardziej tę grę. I widać, że to służy i Siakamowi, i Barnesowi. Nie ma kanibalizacji trzech gości na tym parkiecie, a grasz nimi, bo są najlepsi obiektywnie.
I ja nie wiem, kto tak do końca to wygrał, bo Nowy Jork ma no, świetny plus z tą obroną w postaci Anunobiego. Natomiast Barrett, Quickley, Pascal Siakam, Scotty Barnes to są ludzie, którzy mogą zanieść szybciej do playoffów Toronto niż na przykład skład Chicago. A potencjalnie no, to jest porównywalne.
Myślę, że w perspektywie długofalowej Toronto wygrało tę wymianę. Na dzień dzisiejszy wygrał RJ Barrett i Quickley, których potencjał był hamowany przez Tipsa. Takie odnoszę wrażenie.
Ale to, że RJ Barrett nie potrafił trafić za dwa spod kosza, to była wina Tipsa? Czy po prostu tego, że nie wiem, podejście treningowe, cokolwiek innego? Bo mi się,
że... Wydaje mi się, że może klimat wokół drużyny, jakiegoś bycia, wymagają specyficznego sposobu bycia, wymagań, jaki miał Tips. Nie wszyscy dobrze się odnajdują w tym systemie i mam wrażenie, że RJ Barrett nie odnajdywał się dobrze w systemie Tipsa, co widać teraz w meczach Toronto. Że on trochę... Zeszło z niego napięcie, zeszła z niego presja tego zamordyzmu i jakoś odżył chłopak. Nie wiem, tak mnie się wydaje, ale...
Czy tam jest zamordyzm?
U Tipsa?
Jest dyscyplina, ale czy to jest zamordyzm? Zamordyzm, no chociaż może też nie. Nie wiem, może u trenera Darko jest zamordyzm większy i oni się po prostu go boją, bo to co widziałem, ja sam bym się gościa bał, jak się zdenerwuje.
Teraz. No, jak ten, jak sędziowie musieli go trzymać, bo on myślał, że wyjdzie z siebie.
No to jest bałkańska słowiańskość. To Slav Draymond na pewno by zrozumiał i docenił, gdyby był z nami tutaj.
Właśnie, co się stało ze Slavem Draymondem?
Odpoczywa po trzech króli. Dobrze, to jak macie jakieś pytanka, to dawajmy, a jak ty masz jakiegoś plusika, to dawaj, ja tu muszę się zorientować, co tu się dzieje, bo tutaj się dzieją jakieś rzeczy.
Czy ja mam jakiegoś plusa? Ogólnie czytałem, że Dennis Schroeder jest niezadowolony z przyjścia RJ'a Barretta i Emanuela Quickleya, że już nie jest zawodnikiem wyjściowej piątki.
Ojej.
A jego celem na ten sezon było być pierwszą opcją w drużynie walczącej o playoffy.
No to jakby już nie.
No i zaczyna się, wygląda to, że może się zaczynać mały kwasik w Toronto.
To kwasik to. Kwasik to jest w Warriors.
To no tam kwasik. Nie, tam się zaczyna duży kwas.
Ja myślę nad jakimś plusem jeszcze, ale kurczę, nie mam chyba. Indiana była. A, mam taki maluteń, taki tyci plusik, taki maluteńki plusik, że... Taki jak mały kotek, taki zapłakany, taki na ulicy, który potem przychodzi i ci wygryza wszystkie kable i wiadomo, dlaczego wylądował na ulicy. Ja wiem, że Phoenix tam wtopili 20-kilkoma punktami z Clippers, ale Phoenix... Po pierwsze, podoba mi się, że są... A po drugie, ja dalej wierzę, że ten Bradley Beal to wszystko to kliknie, że to jest w końcu, że to już się nie stanie nic złego, mniej więcej wszyscy będą zdrowi z drobnymi przerwami i to jest właśnie to 2-2, które niesie cię do... I no, to jest taki tyci plusik.
No teraz Bradley Beal miał dobry mecz przecież, no ten ostatni z Los Angeles Lakers, 37 punktów, ale prawda jest też taka, że...
Że grali z Los Angeles Lakers.
Po pierwsze, poza tym Lakersi zupełnie nie kontrolowali tego, co się dzieje w midrange'u. Tam po prostu Devin Booker wjeżdżał, robił co chciał.
Ale Devin Booker robi te rzeczy z większością zespołów NBA.
Tak, ale wygląda na to, że Lakersi byli jakoś wyjątkowo zaskoczeni tym, że Devin Booker jest rewelacyjnym shooterem za trzy, jak i w midrange'u. I w momencie, w którym myśleli, że dobra, opanujemy już sytuację z Devinem Bookerem, to nagle za trzy pojawiał się, to na pozycjach rzutu za trzy pojawiał się właśnie Bradley Beal, który rzucił sobie 8 trójek na 10 prób. Dzięki temu zrobił 24. Do tego dołożył jeszcze 7 punktów, dołożył 13 punktów z gry. No więc tak. Więc oby więcej takich spotkań.
Wydaje mi się, że to znowu będzie jakaś zasłona dymna i wieczorem zobaczymy albo gdzieś za 2 dni coś strasznego. Mateusz Nati zadał pytanie, czy Fourniera w końcu wyciągnie z Knicks.
Ja bym widział Fourniera w takiej Filadelfii. Zawodnika, który totalnie ci zwiększa ci po prostu opcje w ataku, który rzuci ci za 3. Solidne wzmocnienie ławki w tym momencie za Besten, patrząc na to, w jakim niebycie jest Fournier u Tipsa.
A może nie bez kozary jest niebycie? Fournier za młody nie jest.
No tak, ten epizod w Bostonie też nie był zbyt udany.
To nie jest tak, że on teraz może cokolwiek dostarczać. Tam, ja pamiętam, że lata temu był, ja nie wiem, czy ja to znalazłem, czy ktoś mi to podesłał, że jest coś takiego, co się nazywa zgorzel Fourniera. Wiesz, co to jest?
Nie.
To jest albo połączenie bólu, albo bólu i obrzęku moszny. I to jest chyba zgorzel Fourniera w tym przypadku, że w sensie chyba już musimy zastanawiać się nad tym, czy kwitów z NBA nie zabierać. Więc ja nie wiem, czy to jest konieczne. Oczywiście to jest bardzo cenny zawodnik, myślę, że jakaś drużyna by na pewno się pochyliła, ale nie wiem, czy właśnie to nie jest już ten czas, kiedy pan Fonteccio jest bardziej hot niż Fourniera.
Myślę, że
zawodników na F, wiesz.
Myślę, że patrząc na jego wartość, która na rynku jest dosyć niska, ktoś na pewno, że na pewno ktoś się na niego skusi.
Jakie drużyny mają potencjał na pozytywne lub negatywne zaskoczenie w playoffach? To jest bardzo dobre pytanie. Zakładając, że chyba teraz nie możemy założyć na przykład, jak będą na pewno by wyglądały playoffy w jakiejś konferencji. Bo ruch jest spory, ale myślę, że możemy na przykład na takim wschodzie ustalić te 8 zespołów, tak mi się wydaje.
Na wschodzie?
No.
Ja bym tylko zrobił z jednym minusem, w sensie uważam, że...
W sensie chodzi mi o to, że na obecnej tabeli na Orlando Magic szanse playoffów kończą się na Orlando Magic. Ani Chicago, ani Brooklyn, ani Atlanta w obecnej formie no, nie dojdą do tych playoffów, chyba że sobie wywalczą miejsce w play-inach, bo...
Ja uważam, że Toronto może przez play-iny dostać się, patrząc na to, jak teraz ta drużyna zaczęła wyglądać.
Ale czy dogonią?
Wydaje mi się, że tak, że Brooklyn, wiesz, tracą tylko jedno zwycięstwo do tej pozycji dającej play-iny, 3 do Chicago. Czy
ale
w ogóle...
wiesz, od 7 miejsca zaczynają się te drużyny po 22 zwycięstwa i to oznacza, że ty po prostu masz gdzieś jakiś tiebreaker złamany, już jesteś w play-inach, a nie w play-offach, więc to
moim
tam jest napięta
zdaniem,
sytuacja.
Moim zdaniem w serii, w dwumeczowej konfrontacji w takim składzie i biorąc pod uwagę, że ta drużyna będzie się zgrywać i wyglądać coraz lepiej, to uważam, że Toronto Raptors są w stanie wejść do play-offu.
Dobrze, to...
Ale, ale jeżeli chodzi o zaskoczenia, no moim zdaniem negatywne zaskoczenie na wschodzie...
Ale gościu, gościu w czapce, posłuchaj.
Leje wodę, wiem, otwieram
statystyki. Nie, chodzi o to, że mieliśmy dać zaskoczenia, a nie analizować pół ligi. Nie za to nam płacą tutaj. Zaskoczenia jakie będą.
Zaskoczenia?
Indiana Pacers będzie pozytywnym zaskoczeniem, to na pewno. Nowy Jork będzie kompletną klapą. Przewiduję, że tam się może coś niedobrego stać i oni już powiedzą nie. Nie
boję się, że
tego,
Miami
ale...
może znowu nas zaskoczyć po raz kolejny, enty.
Nie, w tym roku rolę Miami Heat przejmuje Orlando Magic. Zobaczysz, Orlando Magic. Ja mam tak, mnie jakoś tak tutaj pod płucami kłuje, że to może być coś z Orlando Magic, chociaż pewnie będzie na odwrót. No.
Moim zdaniem Filadelfia będzie negatywnym zaskoczeniem.
Nie, moim zdaniem Filadelfia będzie w finale konferencji.
Tak, tak, tak. Oby pan Embiid dojechał w zdrowiu.
Będzie, z Indianą Pacers. A na zachodzie na pewno pozytywnym zaskoczeniem będzie Oklahoma i myślę, że
tak.
Oni sobie przejdą sobie do finału konferencji na luzie. A w negatywach...
Clippers moim zdaniem będą pozytywny, w tym roku będą pozytywnym zaskoczeniem, o dziwo, nie negatywnym.
Pozytywnym zaskoczeniem będzie moim zdaniem to, że będziemy mieli w końcu wszystkie serie playoffów na zachodzie zażarte i ciekawe.
I szczerze, wiesz, kto moim zdaniem może być zaskoczeniem na plus na zachodzie? Houston Rockets. Houston Rockets, to jest
myślę, że... Ale poczekaj, czy oni tam dojdą? Zobacz, prześledźmy tabelę. Od końca jadę. Golden State Warriors 12 miejsce. Jedno zwycięstwo mniej Lakers. Potem masz Utah Jazz, Houston Rockets, Suns, Pelicans i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Od 5 miejsca do w zasadzie 12 miejsca w ciągu perspektywy do, powiedzmy, nazwijmy to meczu gwiazd, może zmienić się wszystko. Pewnie się nic nie zmieni, bo Lakersi skrzydeł nie dostaną. I,
w Golden State Warriors będą się z tygodnia na tydzień coraz bardziej się kłócić.
Tak. Jednocześnie to jest grupa zamykająca stawkę, no bo Memphis, Portland i San Antonio, oni już niczego chyba raczej nie wymyślą.
Trochę nie wymyślą, to prawda.
Ja nie wiem, czy Houston nie wypadnie z tej dwunastki. Lakersi dostaną ciśnienia na pewno, żeby być w play-inach, w play-offach, bo już się zaczynają tarcia, ciśnienia, za dużo rotacji, za mało. No mówiliśmy o tym. Houston i Utah nie będą w tej grupie. Tak
moim zdaniem uważam, że Houston Rockets zostaną na miejscach, zostaną w dziesiątce i w dwumeczowych starciach są jak najbardziej w stanie wejść do playoffów i tam zaskoczyć. Mają naprawdę młodą, fajną kadrę, która jest obudowana Dillonem Brooksem, a także wydaje mi się w ogóle też, analizując te spotkania z tego tygodnia, uważam, że świat zapomniał o Fredzie VanVleecie. Jak Fred VanVleet jest naprawdę dobrym koszykarzem.
Ale Fred VanVleet chyba jak gdyby... Ja wiem, że zarabia pieniądze i on poszedł tam dla pieniędzy i też dlatego, że jest jakaś tam nowa wizja i fajnie. No nieważne, no dużo czynników. Ale on nie jest chyba tutaj tak bardzo ważny w tym wszystkim. Mam wrażenie, że to jest czasami taki bezpiecznik, a nie lider.
To jest raczej zawodnik, który ma ci dostarczać tych 20 punktów na mecz, który ma być, który ma być wsparciem dla Shenguna, ma być wsparciem jeszcze przecież dla, nie wiem, dla Eamona Thompsona, dla Jeffa Greena.
Ale ja bardziej myślę, Greena. Że on jest potrzebny do tego, żeby nie stracić piłki, żeby ją przeprowadzić i właśnie podać do tych ludzi, którzy...
Rozegrać. No właśnie. Kontrolować tempo tej gry, tak.
Więc ja nie wiem, czy Fred VanVleet będzie na koniec sezonu zadowolony z tego wszystkiego. Tak, jakoś, nie wiem, myślę na ten temat dziwnie, ale wydaje mi się, że Houston nie będzie w tej grupie. Chciałbym, żeby byli tam, ale to chyba nie ten rok jest. To chyba jest ten ostatni rok cudów, kiedy może Warriors, Lakers wymijają wszystkich, a Gamo nie wypadają, bo to jest ich ostatni jakiś tam taniec.
Playoffs oddzielą chłopców od mężczyzn.
Chłopcze w czapce, co ty się naczytałeś znowu? Jakieś pytania, poczekaj. Sixers będą zaskoczeni i wywalą Bucks z drugiej rundy. A właśnie Bucks tacy są mocno niepewni. Ale to teraz mają
czekawek. Zależy od tygodnia.
Czekaj, było wcześniej jakieś dobre pytanie i... To nie Lori, tylko Lauri. Pozdrowienia z Espo. Widzisz, ktoś cię pojechał, człowieku z Norwegii. Tak, Espo jest w Norwegii? Nie.
Nie.
Nie jestem pewien.
Gdzie ty to masz?
Ktoś pisał jakiś czas temu.
Henderson. Czyli Lauri, a nie Lori.
No Lauri,
czyli...
a jak ty powiedziałeś?
No to w takim razie Espo jest w Finlandii, podejrzewam, skoro słuchacz...
Myślisz, że to taki związek?
Myślę, że może być taki związek.
No to może być w Finlandii, bardzo dobrze. To nawet lepiej niż w Norwegii. Jak było w Paryżu? Warto jechać czy nie? To było dobre pytanie. Ale już odpowiedzieliśmy na to.
Do Paryża zawsze jest warto.
O, jechać. Pytanie na dzień dobry od fana Houston. Czy Sengun to dla was obecnie też piąty najlepszy środkowy ligi z szansami na przeskoczenie czwartego Adebayo już za rok?
Nie. W sensie jest top 5, ale nie tak szybko nie wygryzie Bama.
Ja myślę, że Sengun w przyszłym sezonie będzie w Powiem to, w mocnej trójce centrów w NBA. Tylko mamy taki problem, czy zaliczamy do tego grona mutantów. Bo jeśli zaliczamy do tego grona mutantów, no to nie będzie w tej trójce. Bo ja myślę, że osobna kategoria mutantów jest dla Cheta Holmgrena, Wiktora Wembanyamy, Bol Bola, Coopera Flagga, który przychodzi za rok
do NBA. Ty, ale jak Bol Bol w ogóle w Phoenix
ja wierzyłem w tego chłopaka, on biega, zbiega.
Rzuca.
Za dużo nie rzuca, za dużo nie robi potrzebnych rzeczy, ale jest na boisku. To jest najważniejsze. To mi się podoba. Mam go w fantasy.
Rzucił z Lakersami 6 punktów. A w meczu z Clippersami 3 stycznia aż 14.
A mógł zabić. Łukasz Sulikowski pytał, widzę nowa bluza, pamiątka z Global Games. Nie, jak dawno temu sobie ją kupiłem. Ona w zasadzie bardziej spłowiała, bo jak jest światło z góry, to jest taka niegranatowa. I to jest ten, USA Basketball po prostu. To jest... Nie... Nie było nic ciekawego. Byłem w NBA Store przy tym Saint Michel. Jaki jest most? Jako się u nich mówi?
Pont. Pont Saint Michel. Pont Saint Michel.
To jest zaraz przy samym Pont Saint Michel. Jest. Nie wiem, z której strony pokazywać, ale po drugiej stronie tej dziwnej rzeczki, gdzie jest Bercy. I przejdziecie tą rzeczkę i tam jesteście. I w tym sklepie w zasadzie nie ma nic ciekawego. A niektóre rzeczy można taniej kupić w Polsce, poważnie.
Jest jeszcze na Champs-Élysées jeden NBA store.
Ale on jest chyba jakiś mniejszy, nie chcę kłamać, bo ja patrzyłem na mapach i wydawało mi się, że on jest mniejszy.
Ja byłem w NBA store w Londynie i rozczarował mnie.
Czekaj, w Londynie?
W Londynie jest przy Carnaby Street.
Czekaj, tylko ja właśnie nie pamiętam, czy ja byłem w tym takim... Tak, ale na Soho tam też jest taki duży Nike, Nike Lab czy coś takiego. I on jest takim połączonym jak gdyby, nie wiem, no centrum handlowym, wieżowcu, nie wiem jak to nazwać. Ja nie wiem właśnie, czy tam nie było dwóch i nie pamiętam, w którym byłem, ale faktycznie był taki, no nie wiem, może to jest tak, że w Europie mają gorzej wyglądać.
Ubogi krewny.
Ale naprawdę, nie żałujcie, masę rzeczy możecie kupić w Polsce albo w innych krajach europejskich w lepszych pieniądzach, z lepszym przede wszystkim wybiorem rozmiarów i... Wiecie, jak to jest w Paryżu w NBA Store. Tam nikt nie odkłada niczego na półkę. Tam jest jakby granat rzucił ktoś w obornik, zostawili, bo to wszystko jest powieszone na półkach. Wszystko, co mają w asortymencie, wieszają, po prostu kładą na półeczkach i jak ktoś wyciąga z dołu, to już w dupie to ma, że to się wszystko rozsypało i wszyscy mają wszystko w dupie tam. Ale nie było żadnych rewelacji, tylko że rzeczy z WNBA są. U nas chyba gorzej z tym. No ale to chyba wiemy dlaczego.
Czy jest szansa, że Warriors odrodzą się jeszcze w tym roku, pyta Kamil. Jeżeli z tym trenerem, wątpię. I to nie wynika z faktu, że w jakikolwiek sposób chce negować warsztat Steve'a Kerra, bo nie o to chodzi. Tylko, że Steve Kerr ma zbyt duże przywiązanie do nazwisk i do weteranów, z którymi zbudował dynastię Warriors.
Ale zobacz, też po pierwsze, ja się z tym nie zgadzam, bo to też nie jest taki gość, kto jest zakochany. To nie jest Phil Jackson. Natomiast to właśnie to, co powiedziałeś, to ze 2-3 razy nie przekuło się na odrodzenie Warriors. Po prostu on wie o tym, że chyba nie warto się poddawać, tylko że problem jest taki, że tak naprawdę czy Steph Curry teraz samotnie by wygrał mecz tak jak 5 lat temu?
No już są z tym problemy. Chyba, że gra z Detroit.
Ja nie wiem, czy to jest wiek, czy to jest zadyszka, czy coś, ale to nie jest już ten Stefek, to noc po nocy huknie ci 8 razy za 3 punkty i
wiesz, to nie ma
nie sprawia to na nim wrażenia,
że twarzy.
Nie ma. Ale ja nie wiem, czy to już jest ta góreczka, wiesz, że obóz na szczycie, schodzimy do schroniska może, nie? Bo to każdy ma swój limit, mi się wydaje. I możemy być świadkami tego przedlimitium. Takie jest łacińskie słowo. Dobrze, nie ma żadnych ciekawych pytań, idziemy sobie. Ja zacznę od spania w ten weekend. Francuzi są bardzo hałaśliwi i mają bardzo cienkie ściany w hotelach. To wiem też na pewno.
Ja jadę do biblioteki się uczyć.
Tak. Znaczy ogólnie Mikołaj jedzie na jakąś dewastującą jego wątrobę imprezę alkoholową, tylko będzie teraz mówił, że idzie się uczyć.
No, słuchaj, no jak może skończy się uczyć, może być impreza.
A, czyli dojedziesz do BUW-u, książeczka, to... A może do BUW-u idziesz na imprezę po prostu, powiedz prawdę.
Przed BUW.
Dobrze. Czy twoim zdaniem do następnego programu, to jest moje pytanie do ciebie, do nas, czy ktoś będzie już ważny przetransferowany? O, Bijambo zwolnili z Memphis. Bijambo. Co ty będziesz robił? Dlatego idzie się uczyć. Stracił pracę, idzie się uczyć.
Dokładnie, w sporcie nie wyszło, trzeba wiedzieć strategii klucz.
Tak jest. Czy ktoś będzie wytransferowany? Proszę mi powiedzieć, bo jak nie, to kaplem.
Czy ktoś będzie wytransferowany?
Tak.
Moim zdaniem największe szanse ma Pascal Siakam, kierując się sugestiami medialnymi.
A moim zdaniem... Ja wiem, że mamy... Poczekaj, jaka będzie data za tydzień? Teraz jest 13-20.
Albo Zach LaVine.
Do 27 Zach LaVine będzie zawodnikiem Los Angeles Lakers, którzy wykonają trójstronną wymianę, bo im się pieniądze w garnku nie będą zgadzały i tak namieszają, że Chicago znowu zostanie z czym? Z niczym. I uważam, że do tej daty Bulls oddadzą jeszcze jakiegoś zawodnika. Zrobią to w debilny sposób, żeby poprawić swój los, a tak naprawdę nic nie zmienią, wręcz pogorszą. Takie mam przewidzenie. Dziękuję bardzo.
Myślę, że jeszcze Aytona może się Portland pozbyć. Malcolma Brogdona.
Ja myślę, że Ayton to jest bardziej typo... Ci Warriors trochę mnie niepokoją, że oni będą naprawdę szukali jakiegoś takiego centra i wszystko im będzie, czy on jest głupi, mądry, dobry, zły, ale musi być jakikolwiek i będą dzwonić do Aytona. Albo do Vucevicia. To byłoby coś. Vucevic z Bulls do Warriors... Z Warriors do Lakers, z Warriors do Bulls Klay Thompson, a z Bulls...
Michał, obudź się, masz mokre łóżko.
A z Bulls do Lakers Zach LaVine. To się nie zgadza.
Michał, obudź się, Michał, masz mokre łóżko.
No nie, nie trzeba kłaść ceraty. Dobrze. Ostatnie pytanie. Błażej Skrzekut pytał, jak wygląda przyszłość OKC, patrząc na to, że w tej wielkiej trójce trzeba będzie zapłacić. No właśnie, chyba w zeszłym programie mówiliśmy o tym.
Póki nie muszą płacić, niech to trwa, a jak będą musieli płacić, to poleci Lu Dort albo jakiś ktoś inny, za którego i tak zawodnik, który wspomaga wielką trójkę, a będzie można za niego dostać naprawdę fajnych zadaniowców za niskie pieniądze. Czy piki w drafcie kolejne.
Pascal Siakam, jak ma gdzieś trafić, to trafi właśnie do Oklahoma i oni zaczną to robić teraz. I to szybciej nie będą mi pękać na mrozie usta, niż Pascal Siakam nie wyląduje w jakiejś drużynie, która ma talent, ale potrzebuje zawodnika, który jest ograny i można nazwać go jakimś tam weteranem. Chociaż w przypadku Siakama byłbym ostrożny, ale jest weteranem NBA, co by tu nie powiedzieć.
O Siakamie mówi się najwięcej w kontekście Sacramento.
A to byłoby ciekawe, tylko Sabonis chyba byłby niepocieszony trochę, bo to by było wchodzenie...
Chyba, że Sabonisa by się, albo Siakama by się na piątkę przedstawiło.
No nie, to w ogóle by nie działało chyba wtedy. Przecież to jest to samo. Jaka jest różnica między Sabonisem a Siakamem tak naprawdę na boisku, poza statystyczną jakąś różnicą teraz? Oni będą robić to samo. To dwóch graczy, ja nie wiem.
Michał, a Siakam w Chicago? Za LaVine'a?
Nie, mam suche łóżko. Suche łóżko mam. Jeśli o to pytasz, bardzo chętnie, tylko obawiam się, że ta banda skurwysynów i debili... A nie, to kibice, to nie. Że władze Chicago Bulls po prostu zrobią coś takiego, że oddadzą za dużo za niego. Bo się nakarmią tym, że Siakam będzie taką nadwyżką, że oddamy i LaVine'a, i Patricka Williamsa, i żonę Zajona. A propos, nie chcę tam się śmiać, ale ostatnio widziałem bardzo popularny na temat koszykówki materiał w internecie. Najgrubszy zawodnik NBA, 150 kilo, a jest świetny. I to jest polski materiał. Ja byłem w ciężkim szoku, że coś takiego może zebrać tyle wyświetleń. W sensie materiał jest ciekawy, ale sam fakt tego łączenia, że najgrubszy, tak jakby, nie wiem, Oliviera Millera ktoś teraz zaczął propsować. Wcale tak nie jest Zionem. On nie jest, może jest najgrubszy, ale nie jest aż tak gruby. No jest gruby, ale żeby go aż tak.
Jest masywny. Ciało pozytywne, jak to jeden
jest
z naszych
puszysty.
Słuchaczy. Ciało pozytywne.
Ma grube kości. Dobrze. Idziemy sobie. Będziemy za tydzień może. I wtedy sobie oddamy głosy na mecz gwiazd. A Mikołaj opowie nam, czego nauczył się z portugalskiego.
Będę już dzień po kolokwium najpewniej, zakładając, że spotkamy się albo w czwartek, albo w piątek.
Tak.
Dzień albo
Łukasz,
dwa.
Łukasz, ty tutaj długie pytanie, ale ja myślę, że Boston nie zrobi nic w tym trade deadline, bo nie ma po co czegokolwiek
Brad
robić.
Brad Stevens twierdzi, że coś zrobią, a jeżeli już, to moim zdaniem te płotki z dalszej rotacji.
Jakieś takie drobne będą bardziej, no myślę, że
podpiszą
nie będzie
jakichś weteranów.
Bo to znowu mieszać w składzie, który jest jakby świeżo rozrobiony i... A, to nie miałoby sensu. O, jest Slav Draymond! Wrócił Slav Draymond. Jest Donate, Slav Draymond.
Yeah.
Wrócił, poczekaj, bo mi znikło. Gdzie? Poczekaj, ale teraz mam mokre łóżko. Slav Draymond powrócił. Tydzień temu mnie nie było, a dziś live... A nie w piątek, tylko w sobotę. Co to ma znaczyć? Jak żyć? Pewnie na proteście byliście pod TVP. Ja nie, ja w pogorze, ja w Paryżu byłem, nie mogłem.
W czwartek, to ja robiłem w czwartek. Uczyłem się.
A, czyli jak nie pamiętasz i teraz idziesz się znowu uczyć, no to już na pewno wiemy, że idziesz na wódkę. Nie oszukasz nas, ale
poczekaj.
A teraz pocałujcie
misia w dupę, wujek idzie na wódkę, jak to było w słynnym w programie Miś z okienka za komunę.
To była w zasadzie dobranocka dla dzieci.
Tak,
i ominąłem,
tak.
Przepraszam, bo Steph Curry mi też napisał, tutaj był następny donate od niego, ale nie zauważyłem, że w sprawie tych Ring of Honor, ile można dojść sukces przed 30 lat, nie ma uśmiechu, bo z czego się cieszyć.
Ale jest donate?
Czy no był. Nie, był wtedy właśnie, tylko okay. Jakoś mi przeleciał, przepraszam. Dziękuję Steph Curry, to jest Slav Curry i Slav Draymond byli z nami dzisiaj. Byłem ja, był Mikołaj, były moje zryte usta, bo nie wziąłem ani sobie kremiku, ani ręce mi na brozie też popękali. I...
Byliście wy, drodzy widzowie.
I byliście
komentujący,
wy.
Oglądający, słuchający.
I Michał, co z bluzami? No ja byłem w kontakcie z ludźmi z Patronite'a i grafik robi, albo już zrobił, bo nie patrzyłem dzisiaj na pocztę, wzory. No i myślę, że w tym miesiącu z tym ruszymy jakoś. I t-shirty na pewno będą, ale nie wiem, jak oni tam z produkcją, czy oni, nie wiem, potrzebują dłuższy czas, żeby to zrobić, no ale jeśli chodzi o to i o wlepki, no to w tym miesiącu na pewno to się zepnie, bo to już jest końcówka jak gdyby ustalania pewnych rzeczy. Kiedy następny podcast też w sobotę będzie? Nie, będzie w tygodniu.
Nie, czwartek raczej. Albo piątek.
Tak jest.
Jak zawsze.
Jak zawsze. Tylko nie spóźnij się jak zawsze i kartkę sobie przygotuj, żeby ci znowu budki nie zajęli.
Dobrze.
Misia nie oglądałeś?
Oglądałem i to nawet przed świętami.
Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Duży Fiat w jakiej wersji? Był w kombi w dużej wersji? Będę cię sprawdzał teraz z tego losowo. Były kombi Fiaty?
126P.
Widziałeś malucha kombi? No nic. To już jest koniec. Trzymajcie się czołem.
Pa, pa.